dobry. Witam wszystkich obecnych na Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w dniu 4 listopada 2021 roku. Mamy godzinę 15.34. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdzam, że na chwilę obecną mamy obecnych 9 radnych z Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska. Jedna osoba nieobecna. Witam wszystkich obecnych jeszcze raz. Pana wójta gminy Stynała-Górowianowskiego. Witam prezesa spółki Kombest, pana Wacława Baliczka. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Niniejszym stwierdzam, że posiedzenie komisji jest prawomocne. Punkt drugi, który będziemy omawiali, to modernizacja wodociągów na terenie gminy Beskina ze szczególnym uwzględnieniem wymiany odcinków dwustalowych. Zarys planu działania na najbliższe lata. Punkt trzeci to kanalizacja południowej części Beskidnia oraz Janowic. Tam obecny projekt o możliwości finansowania w najbliższym czasie. Punkt czwarty to sprawy bieżące. I punkt piąty zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli punkt drugi, czyli modernizacja wodociągów na terenie gminy Beskina ze szczególnym uwzględnieniem wymiany odcinków rur stalowych. Jak Państwo wiecie, jeżeli chodzi o wodociągi na terenie gminy Beskina, tym tematem już kilkakrotnie powiedzmy zajmowaliśmy się. Mamy za sobą generalnie wymianę odcinków azbestowych, które następowały w ubiegłych latach. Obecnie jakby największym problemem, jeżeli chodzi o właśnie wodociągi na naszym terenie, to kwestia rur stalowych, ich zużycia. Ten problem jakby ma, jak na wstępie byłem, dwa wymiary. Pierwszy taki użytkowy, zgłaszany często przez mieszkańców gminy, że woda, która jest dostarczana, niestety jest często zatrudzona rdzą i to jest zgłaszane i podnoszone już od wielu lat. Drugą sprawą, która też poniekąd wynikła podczas naszej ostatniej komisji, którą prowadził pan Owczarz, kiedy odwiedzaliśmy straże pożarne na terenie naszej gminy, okazało się, że hydranty, które mamy na terenie gminy, niestety czasami są bezużyteczne z powodu tego, że nie możemy tam dostarczyć wody pod odpowiednim ciśnieniem. W związku z czym jest to też związane właśnie z bezpieczeństwem generalnie mieszkańców. Mamy godzinę 15.37 i doszedł ostatni członek naszej komisji, pan Łukaszuszyk. Stan obecny jest 10 radnych komisji na 10. Dziękuję. Także też ten nadmienię tak a propos pana Włóczyka, też ten problem jakby swego czasu podnosił i stąd mamy dzisiaj tą naszą komisję. Myślę, że powinniśmy to potraktować jako pewne takie przygotowanie do już konkretnych jakichś sfinansowaniem. I będziemy się nad tym też, myślę, spróbowali zastanowić, ponieważ cały ten problem na pewno nie będziemy w stanie rozwiązać w ciągu jednego roku. Będziemy musieli to jakoś etapować, natomiast powiedzmy, musimy już w jakimś horyzoncie czasowym po prostu jak to się mówi kolokwialnie, zadać do tego. Oczywiście trzeba mieć też świadomość, jeżeli będziemy szli w tym kierunku, a myślę, że w jakimś sensie, niestety będziemy musieli się do tego przyłożyć, może się to wiązać z pewnymi cięciami, jeżeli chodzi o jakieś inne inwestycje. Być może tak będzie i być może będziemy musieli taką decyzję powinny podjąć. To tyle słowem wstępu ode mnie. Ja bym teraz prosił pana prezesa Waliczka o przedstawienie, jak ta sprawa wygląda. Przypomnę też, że swego czasu byliśmy oczywiście w wodociągach u pana prezesa na terenie firmy Konwes. Wówczas też już powiedzmy mówiliśmy częściowo o tej sprawie, ale dzisiaj chcielibyśmy się już konkretnie skupić na tym problemie i chciałbym, żeby pan prezes to przedstawił ze swojej strony, jak ewentualnie on by to widział od strony też takiej technicznej. Bo tak jak powiedziałem, prawdopodobnie, a właściwie nie prawdopodobnie, na pewno będziemy musieli to jakoś etapować, ale etapować sensownie. No, a na ten temat myślę, że najwięcej będzie miał do widzenia pan prezes. Proszę bardzo.
Dzień dobry państwu.
Proszę mocno o mikrofon.
To było włączone?
Tak, słuchaj.
No. Tak, włączone. Spotkaliśmy się tutaj w kwietniu tego roku i też powiedzieliśmy sobie, że ważnym zakresem naszej gminy jest wymiana sieci wodociągowej, zwłaszcza tej stalowej, o której pan przewodniczący wspomniał. Ta sieć stalowa, ona jest w takim stanie technicznym, że na dzień dzisiejszy praktycznie cała się nadaje do wymiany. Co byłoby efektem tej wymiany? No efektem byłoby jakość wody. Wiadomo, że róże stalowe wydzielają się węgiel żelaza i te zanieczyszczenia są częste i praktycznie bardzo, że tak powiem, proste do stwierdzenia. Drugim efektem tego byłaby ciśnienie, czyli wydajność w tej sieci stalowej, która jest w swoim przekroju, czyli średnica, która została wykonana x lat temu, miała na przykład tam setkę lub 200. Na dzień dzisiejszy jest to 1/3 w niektórych przypadkach przepływu, a nie tak jak powinno być, czyli w planowanym przepływie, takim jakim została ona zabudowana. Dzieje się tak dlatego, że te złogi wszystkie i te wszystkie tęgi żelaza, które czy normalna korozja tworzy taką jakby otoczkę wewnętrzną, że zmniejsza przekrój i ten przepływ jest nie taki jak powinien być i stąd te kłopoty, które się pojawiają. Fakt, że tej sieci stalowej mamy bardzo dużo, jakby to proporcjonalnie można było popatrzeć na naszą gminę, bo ona jest w całej części sołectwa Janowice. I w części sołectwa Bestwina i w sporej części sołectwa Gajów. Ta w sołectwie Gajów, ona wiekowo, że tak powiem, nie jest tutaj taka odległa, dlatego że najstarsze te rurociągi stalowe, no to mają gdzieś w granicach 25 lat w Kaniowie. Jeżeli chodzi, może czy właśnie mieszkańcy Kaniowa potwierdzi, że właśnie to był ten okres, gdzie była ta wymiana sieci azbestowej jeszcze przez Wodrol wykonywana. A jeżeli chodzi o Janowice, no to sporo więcej. Więc mówiąc o jakikolwiek planach i rozwoju, powiedzmy, pod tym względem naszej gminy, no to nadaje się to w 100% już w tej chwili do wymiany. Wiadomo, że ta wymiana nie nastąpi natychmiast, bo tak jak mówię, kiedyś mi zadano tu na tej sali pytanie, jak szybko można wymienić sieć wodociągową w całej gminie, to było 20 lat temu. Ja mówię, że w ciągu jednego roku można to zrobić. Tylko żebym miał, tak powiem, kasetę z pieniędzmi, to może jest tak. No ale nie da się tego zrobić, bo nie mamy pieniędzy. My w ramach naszej działalności, powiedzmy statutowej, wykonujemy remonty, nie robimy inwestycji, no bo ta inwestycja no to polega na tym, że musi być projekt, pozwolenie na budowę i te wszystkie historie związane z tym procedurami, powiedzmy, formalnymi. Ale remonty wykonujemy w zakresie tych miejsc, gdzie mamy do czynienia już z ewidentnymi awariami, takimi, które raz, że ponosimy koszty upływu wody, czyli rozszczelnienia i koszty napraw tych terenów, które powiedzmy tam przy takiej awarii są zniszczone. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o te stalowe sieci, powiedzmy tam w latach ubiegłych, żeśmy już takich odcinków kilka wykonali, ale wspomnę tylko o tym zakresie, który został zrobiony w tym roku. Jest to duży zakres, bo jest to kilometr sieci Janowica, ulica Graniczna. Dostarczana woda była do ulicy Granicznej przez ulicę Pasieki od ulicy Pasieckiej. Ten odcinek ulicy Pasieki,
Pszczelarskiej,
przepraszam, ale mówię o regionie, jakby Pasiek, bo tam podchodzi ulica Miodowa, ulica Targanicka, ulica Pszczelarska. Proszę.
Nie pszczoło.
Nie, Pasieki to nie jest pszczół. Tam wypasali konie, jak przechodzili tutaj. I tu właśnie mylą ludzie to powiedzieć. Nigdy Pasieki nie miały nic wspólnego z przodowaniem.
Pasieki były kiedyś osobną wioską.
Tak, wypasano konie tam. I stąd ta nazwa. No ale to na pewno tylko i wyłącznie. Więc jakby celem poprawy sytuacji na tej ulicy Granicznej była wymiana sieci ulicy Granicznej. Dlaczego? Dlatego, że ilość wody podawanej na ulicę Graniczną była już tak mała, że nie potrafiliśmy zapewnić wydajności całej zabudowie, która jest na szczycie granicznej, czyli od pana radnego Nycza w stronę starszy. Przychodziły dni soboty, piątku, niedzieli, że oni nie mieli w ogóle wody. I w związku z tym, że wymieniliśmy całą sieć wodociągową od ulicy Janowickiej poprzez ulicę Krakowską aż na wysokość pana Kudrysa, czyli pana Stanzlika i pana Kudrysa, to mogliśmy, mając tam 100% przepływu, mogliśmy wykonać ten odcinek i go przełączyć do zasilania od tej strony, a wyłączyć odcinek od Pasiek, czyli od strony Pszczelarskiej, przez posesję pana Sadoka, żeby nie korzystać z tej wody, a korzystać z tej, której mamy możliwość dostarczania. I ten odcinek wykonaliśmy w tym roku. Wartość tego odcinka, na które wydaliśmy pieniądze, to gdzieś w granicach 190 tysięcy. Drugi odcinek wykonaliśmy...
1 kilometr,
tak. Z tym, że tam wchodziła w grę duża ilość przewiertu, bo prawie 400 metrów przewiertu. Dlatego, że ulica od ulicy Krakowskiej jest tak wąska, Nie mając możliwości, bo w rowie nie mogliśmy tego wodociągu zrobić, musielibyśmy, że tak powiem, cały ten odcinek wykopać w asfalcie, gdzie ten asfalt no, nie jest dobrej jakości, więc jeszcze pogorszylibyśmy sytuację tam, która na dzień dzisiejszy tak jest. Myślę, że efektem tego będzie ta wydajność i ta możliwość korzystania o każdej porze dnia i nocy, jak się to mówi, na terenie ulicy, przy ulicy Janowica, w Westfinie, bo ta ulica przebiega i staje się przez trzy sołectwa. Pewnie mamy pomierzone to na hydrantach, ale sytuacja dopiero, że tak powiem, sprawdzi się w rzeczywistości dopiero w okresie letnim, no bo nie mamy tego okresu. Ale jeżeli chodzi o pomiary, powinny spełniać te warunki, które żeśmy założyli, że tak. Drugim elementem, który żeśmy zrobili w tym roku, też dosyć trudny element, to jest, gdzie bardzo awaryjny był, to jest odcinek między ulicą Prusa a posesją numer 10 państwa Karpi. Wymieniliśmy tam odcinek 250 w średnicy z wszystkimi przyłączami. Faktem jest to, że to jest ten rurociąg, który też ma, że tak powiem, generuje koszty budowy, bo jest w dużej średnicy. Jest to ta średnica, która prowadzona jest aż od Nikrówki w celu w przypadkach, gdyby nie było wody w ujęciu, no to możliwe zasilania z akwy. Koszt tego, żeśmy mieli 105 tysięcy złotych. I trzecia, że tak powiem, w Janowicach, związana z ulicą Borową i Janowicką, czyli na wysokości pana posesji pana Goli. Czyli przejście od Goli aż do Borowej pod rzeką, wymienione, bo tam raz, że pan Gola nawiózł tam różnego, że tak powiem, różnego rodzaju nasypu i podniósł to, a dwa, że mieliśmy tam awarię, nie wiedząc o tym czasami po rzece. Więc wpływ był dosyć spory tego rozszczelnienia i tamten odcinek gdzieś w granicach 50 tysięcy żeśmy. To jest odcinek ponad 200 metrów plus przyłącza gdzieś w granicach 150 metrów. I czwartym elementem to są wszystkie przyłącza, które wymieniliśmy w okresie 2021 roku. Wszystkie przyłącza, które w całości wymieniliśmy przy domowe. Czyli tam, gdzie powiedzmy była spora awaryjność, kilka razy jeździliśmy do danego przyłącza i tam w jakiś tam sposób żeśmy musieli odtwarzać ten teren. Wymieniliśmy te przyłącza i to jest gdzieś w granicach 1500 metrów, czyli 1,5 kilometra. I to przyjmując wartość powiedzmy tam 1 metra, gdzieś w granicach 150 tysięcy. Czyli wydaliśmy własnych środków na dzień dzisiejszy, w roku 2021, 496 tysięcy. Jeżeli chodzi o plany, powiedzmy...
Można się wtrącić?
Może pan mówić?
Tak, oczywiście.
Ja bym chciał, żeby tutaj była, prezesie, żeby wybrzmiała tylko jedna rzecz, że gdybyście chcieli te rzeczy robić na zasadzie wolnego rynku, czyli wybrania wykonawcy zewnętrznego, to do tej kwoty około 500 tysięcy trzeba by doliczyć drugie tyle robocizny. To trzeba wziąć pod uwagę, że to było wszystko robione w ramach bieżącego działania i systemem po prostu wypłaty pracowników KMS. Oczywiście do tego dochodzą ewentualnie, że tak powiem, zlecenia dla przewiertów i tak dalej. Więc przy normalno-rynkowej no to jest wartość robót około 1 000 000 złotych.
Założyliśmy, że jak pozwoli pogoda, to w tym roku jeszcze wymienimy ulicy przy ulicy Janowickiej między posesją pana przypomnijcie mi, on w strażach jest taki niski. Między jego posesją, bo tam na jego posesji, między u Jacka jest wymienione wszystko, i jego posesją, a Gajdo, Gajdo. Bo tu tylko Gajdy też jest wymienione. Dobrze mówię? Nie do Gajdy. Bubaka, dobra, Bubaka, tak. I to byłoby przez posesję tej, gdzie jest połączona ta przez gole, co leci, jak się ta pani nazywa? Nie. No ten duży dom taki, co ogrodnictwo kiedyś.
No, Nowak, teraz Nowak.
Jak się nazywa?
Nowak.
Ona się Nowak nazywa?
Majdor.
O, Majdor. No to to jest granica gdzieś po 400 metrów. I to wymiany. Jeżeli się uda, to wymienimy, bo tak się zobowiązałem tam. No a jeżeli nie, no to w przyszłym roku. Jest problem, gdzie prawdopodobnie będziemy się musieli włączyć i też go wymienić, to jest Lucja Lipowa bez chwili. Dlaczego? Dlatego, że tam większość tej sieci przebiega w drodze i my ruinujemy asfalt, który tam jest, no, też podobny do przelaskiej, do granicznej, że jak go jeszcze tam zrobimy kilka dni, to już w ogóle nikt nie przejedzie. Więc ten odcinek na pewno, tam część mamy wymienione tutaj przy ulicy Brzozowej, przy ulicy Lipowej, koło Filków i Wójcików, a jeszcze ten odcinek właśnie aż od pana Radka Mroza do Pysnika by wymagał wymiany. I plany byśmy mieli, że tak powiem, dużo szersze, tylko chcę też tu Państwu powiedzieć, że to, co się dzieje z cenami w tej chwili, to nam to wszystko, że tak powiem, zniweczy, te nasze plany. Bo przygotowałem też, powiedzmy, tutaj krótkie takie informacje dla Państwa, że na przykład opłaty za energię elektryczną, gdzie na rok 2021 mieliśmy podpisaną umowę z PGE na samą energię, nie mówię o przesyle Saurunu, tylko na PGE, z PGE, gdzie braliśmy udział w tym przetargu pana wojewody, pana starosty, tej grupie zakupowej, której też jest Urząd Gminy Westfina. I zużyliśmy energii za 207 tysięcy na dzień dzisiejszy i to jest gdzieś granica, umowę mieliśmy podpisaną na 220 tysięcy na 2021 rok. W tym roku powstał kolejny przetarg na 2022, gdzie, jak już wiemy w tej chwili, bo z panem Witem rozmawiałem, wycofały się wszystkie firmy, które wygrały i były uczestnikami przetargu. I cena tego przetargu była 363 tysiące, czyli 156 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Za samą energię byśmy zapłacili, gdyby ten przetarg był odbył się.
Tak, wtrącę, przepraszam, żeby na bieżąco, właśnie dzisiaj przyszła informacja, ja Państwu o tym ostatnio gdzieś tam informowałem, o tych cenach, czy na spotkaniu rad sołeckich, czy jak w indywidualnych rozmowach. Cztery firmy wystartowały w przetargu, najniższa kwota.
10
najniższa kwota była 75% wyższa niż za rok bieżący. Myślę o oświetleniu ulicznym, o oświetleniu naszych placówek oświatowych, budynków użyteczności publicznych, między innymi też zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. I dzisiaj się wycofała ostatnia, czwarta firma, więc można tylko i wyłącznie przypuszczać, że wiadomo, siłą rzeczy przetarg musi zostać powtórzony, że te ceny mogą iść jeszcze niestety do góry.
150 może się zrobić.
No więc tak mówię.
Czyli wyobraźcie sobie Państwo, ile za 200 moglibyśmy wymienić. A tak to musimy to zapłacić. To jest pierwszy, że tak powiem, wzrost kosztów działalności. Drugi wzrost kosztów to jest też spory. To jest za korzystanie do Wód Polskich. Do Wód Polskich w tej chwili płacimy w granicach 100 tysięcy złotych. a jeszcze powiedzmy 5 lat temu płaciliśmy w granicach 50 tysięcy.
To jest opłata za to?
Za korzystanie, czyli za pobór wody i zrzut ścieków. I zrzut wód przemysłowych, czyli z procesu technologicznego utrudniania wody. Teraz utylizacja zanieczyszczalnych ścieków osadu, który musimy oddać, czyli zapłacić komuś, który go zutylizuje. Bo my, nasza oczyszczalnia nie ma procesu technologicznego do samej, że tak powiem, do samej utylizacji. Więc w związku z tym, że firmy, które w poprzednich latach odbierały to i te ceny nie były duże, nie spełniały warunków PDO i wycofały się z tej działalności. Zostało na rynku kilka firm, które tą działalność prowadzą i one podniosły ceny. I to jest gdzieś w granicach 90 tysięcy rocznie. To jest dosyć spora kwota, dlatego że my tych ścieków mamy mało. Więc odzyskiwanie, powiedzmy, sprzedaży tych kosztów no jest tutaj no, trudne. Paliwo. Na początku tego roku, czyli ze stycznia 2021, benzyna PB95, 4,95. W tej chwili wiemy, że kosztuje już prawie 5,90. Olej napędowy, już nawet czasami 6. Olej napędowy kosztował 5,05. Teraz kosztuje 5,66. Też już 6 zł kosztuje na niektórych stacjach. Więc też mamy koszty, które nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, już w jakiś tam sposób oszczędzać, no bo tyle tego paliwa jest potrzebne, ile jest powiedzmy działań spółki. Do środki chemiczne do uzdatniania. Korzystamy, żeby móc powiedzmy uzdatnić wodę, korzystamy z potrojenia sodu, korzystamy z siarczanu gminy i wodorotlenku sodu. I na dzień dzisiejszy wydaliśmy 117 tysięcy. 308 zł już tych drobnych nie. W tej chwili 70% są droższe w stosunku do tego roku ceny tych środków. Wiemy, że środki, nawozy dla rolników, wszystko związane jest z gazem, więc produkcja tego jest też związana z gazem. I automatycznie wszystkie środki chemiczne, jakiekolwiek, czy do produkcji rolnej, czy do produkcji żywności i tutaj w naszym przypadku produkcji wody, no automatycznie tą cenę podnieśli wszyscy hurtownicy, którzy dostarczają, więc kolejne koszty, które trzeba podnieść. Co ja tu mam jeszcze? Podatek od nieruchomości na przykład też jest jakimś czynnikiem, to jest 193 tysiące rocznie, gdzie też nie ma innej możliwości, powiedzmy. Co tutaj jeszcze mam? No ta opłata, ta chemia i... A energia, no to na dzień dzisiejszy, tak to pan wójt powiedział, no na dzień dzisiejszy nie wiemy. Wiemy tylko, że na pewno nie będzie mniej niż jest w tym przetargu. No bo kto by dał mniej niż teraz się wycofał, nie? Czyli już mamy możliwość tych kosztów. Nie mamy możliwości tych kosztów w jakiś sposób. My musimy strasznie oszczędnie żyć w tym roku. No teraz sobie tego nie wyobrażam, no ale taka rzeczywistość nastała i mam. Się musi poprzeć to wszystko.
Mam takie pytanie, tutaj też zgłasza się pan wójt. Jeżeli chodzi o te ceny energii, czy teoretycznie oczywiście firmy, a to jest dość ograniczony krąg dostawców, teoretycznie mogą sobie budować ile chcą. Teoretycznie, prawda? Ale rozumiem, że jest Urząd Regulacji, który gdzieś to zablokuje, czy mogą powiedzieć, że będą...
Urząd Regulacji tym się nie zajmuje. Urząd Regulacji Cen, odpowiadając na pytanie, reguluje możliwość podwyżki dla Beniowskiego, Szymańskiego czy Owczarza w indywidualnych. Tak, natomiast to jest wolny rynek i w tym momencie no, powiedziałbym, jak się firmy dogadają. Oczywiście to też nie można iść w taką teorię spiskową dziejów, że nie wiadomo ile to pójdzie, bo też pewne zależności nie tylko nasze polskie, ale też europejskie są, bo widzimy co, czy słyszymy przekazy z innych krajów, że to nie tylko nas dotyczy. Natomiast no nie ma takiej tutaj blokady, że nam nie mogą, mogą nam podnieść, nie wiem, do maksymalnie 10%, później to musi być procedowane, natomiast na wolnym rynku no to w zależności ile to będzie kosztowało. Oczywiście są też analitycy, którzy mówią, że dzięki temu, że indywidualnym odbiorcom nie mogą podnosić, no to brutalnie mówiąc odbijają sobie na odbiorcach komercyjnych czy przemysłowych, natomiast no to są tylko takie spekulacje. Natomiast ja bym chciał jeszcze, panie Marku, bo się zgłaszałem jedną rzecz, bo nie wiem, czy to prezes powiedział, czy nie powiedział. Kiedyś jeszcze teoretycznie te rzeczy można było wrzucać w cenę wody i ścieków. Oczywiście daleki jestem od tego, czyli po prostu regulować sobie, a w tym momencie cenę wody określa nam przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie. I to nie jest tak, że mamy, prezes tutaj wyliczył jakiś tam procentowy wzrost, no to rozbijmy sobie to na wszystkich mieszkańców. Nie, jest ustalona cena, jest ustalona taryfa na rok przyszły i praktycznie rzecz biorąc jest nie do ruszenia. Nie wiem, czy jest możliwość w ogóle zmiany tej.
Znaczy tak obrazowo, nie? No, mam piekarnię i podniesie mi koszty, no to podniosę cenę chleba, nie? No i jak mi go ktoś kupi, to mi go kupi. Nie? My jesteśmy w sytuacji troszeczkę innej, dlatego że my przygotowujemy wszystkie dane, czyli jakby koszty do możliwości sprzedania ilości wody i ścieków i tych, powiedzmy, rzutów takiego, a takich kosztów poniesionych. I to analizują Polskie Wody. Jeżeli oni stwierdzają, że w ramach tych kosztów ja już nie jestem w stanie oszczędzać mniej lub mniej wydawać, to zatwierdzają tą taryfę, czyli tą cenę metra sześciennego dla mieszkańca poszczególnego i dla poszczególnych działów, powiedzmy, gospodarki, jeżeli taka istnieje na naszym terenie. Jeżeli oni uznają, że mamy na przykład przy analizie, tak na marginesie, przy analizie tej ceny, oni uznali, że cena energii jest taka, a nie inna. Dlaczego? Dlatego, że myśmy tą taryfę, czyli ten wniosek przygotowywali w okresie, kiedy mieliśmy podpisane umowy. I to nie jest tak, że ja napiszę, co ja chcę, tylko muszę poprzeć to wszystkimi dokumentami. Czyli wysyłam im wszystkie dokumenty, czyli musiałem posłać im umowę z PGE i oni przeczytali tą umowę i patrzą, że my mamy taką cenę 1 MW i taką cenę uznali, że nam w tej taryfie zatwierdzą. W związku z tym my mamy zamkniętą drogę na dzień dzisiejszy, dlatego że mamy taryfę jeszcze na 3 lata, czyli na jeszcze 2022. Do grudnia 2023. Przepraszam, do października 2023. Więc można wystąpić o zmianę, czyli o wnioskiem, tylko że tak. Co najmniej z rok będziemy to procedować. I wcale nie jest powiedziane, że oni wyrażą to, bo mogą nie uznać moich racji, więc nie zmienią tej ceny i tak dojdziemy do tego 2023. Więc na dzień dzisiejszy jest to proces bardzo trudny, a ich nie interesuje, czy my mamy koszty większe czy mniejsze, bo zatwierdzoną taryfę przez Polskie Wody mamy. Więc zgodnie z prawem kwestie formalne mamy rozwiązane. To jest rzecz bardzo trudna na dzień dzisiejszy i tak jak mówię, miałem duże plany na działanie, powiedzmy, remontu na rok następny, ale boję się, że te rzeczy, które tutaj przytoczyłem, to są tylko częściowe rzeczy, bo przecież wiele rzeczy innych jest jeszcze, które podnoszą koszty, a nie mówimy o nich, bo nie są one aż, powiedzmy, takim jakby czynnikiem do zmiany tych kosztów w stosunku do sprzedaży.
Pytanie. Przepraszam, jeżeli chodzi o cenę tych kosztów wody, czy ceny sprzedaży dla pana wody, prawda, dla mieszkańców, które ustalają Wody Polskie, czy to jest też pan pokazuje na przykład właśnie to, co, o czym chcemy mówić, czy o czym też mówimy, remonty, tak, i wymiany, tak, czy to się uwzględnia?
Tak. To nie tak, że ja sobie tak mówię, że ja sobie chcę tam na Janowickiej 3 km wyjechać. Ja im muszę to udowodnić w jakiś tam sposób. Czyli muszę im wyliczyć kosztorysowo, że chcąc wymienić taki odcinek lub w ogóle na remonty przewidzieć, to wskaźnikowo to wylicza. Ja jej to muszę pokazać, że taki zakres, powiedzmy, no, na podstawie awarii, bo my im pokazujemy awarie, które mamy, nie? Bo mamy spis awarii, które zaistniały i te awarie mają jakby konsekwencje tego, że chcemy ten odcinek albo tamto miejsce naprawić w sposób już prawidłowy, żeby nie wracać. Więc to im muszę pokazać wszystko. I taki proces cały, jak Pan Wójt powiedział, procedowania tego jest właśnie w ten sposób, że no pewnie, że ja inwestycji nie mogę pokazać, bo bym musiał pozwolenie na budowę pokazać, nie? I projekt techniczny, no, ale tego nie mam, nie? No, czyli jak ja bym zaprojektował całe Janowice, no to bym mi to pokazał, ale bym w życiu tych pieniędzy nie dali, bo pierwsza rzecz podstawowa to jest tak. Albo umówić się z bankiem i bank da kredyt, no ale wtedy muszę koszty kredytu wrzucić w cenę tej wody. I oni nie są za tym, bo wiemy, no mamy taką opcję w tej chwili, że kredyty nie są jakimś dobrodziejstwem dla mieszkańców, żeby ich uwidocznić w więc ktoś to musi pokryć, nie? No wiadomo, że tylko i wyłącznie odbiorca wody, czyli mieszkaniec danej gminy. Teraz druga rzecz to jest powiedzmy samego, że my sami podniesiemy tą cenę, nie? I napiszemy, że inwestycja jest kosztem powiedzmy danego roku i w danym roku cena metra sześciennego będzie taka, a nie inna. I teraz oni powiedzą, no dobra, ale mieszkaniec tego nie zapłaci. No bo oni też żyją w realiach, że tak powiem, dzisiejszego świata i 10 zł za metr sześcienny nikt nie zapłaci, bo to nie jest ani średnia, ani najwyższa w Polsce. A chcąc to zrobić na przykład w historii Janowicach, to co mówię, no to potrzeba by mi było taką wartość metra sześciennego zaplanować i im wpisać, nie? I oni wtedy powiedzą tak, no to proszę, niech urząd gminy dopłaci do, tak jak robią Czałowice, tak jak robią, powiedzmy, dopłaci do metra sześciennego. Urząd gminy mówi tak, no ale to ja muszę wziąć kredyt. Pożyczkę gdzieś, nie? Albo nie wykonam 100 innych inwestycji na terenie gminy, bo ja muszę dopłacić do wody. Tak, do autobusu, do tego po kolei. Więc tu się koło zamyka cały. A druga rzecz jest taka, że ja wpadnę w kryzys nieściągalności pieniędzy, bo ludzie za to nie płacą. No bo jeżeli ktoś ma zapłacić 10 zł za metr sześcienny, to w życiu go nie zapłaci, nie? A kto będzie oszczędzał? No nikt nie będzie oszczędzał, bo tak jesteśmy nauczeni, że nie oszczędzamy. Więc tyle, ile potrzebujemy, tyle lepiej. No i nikt tego nie zapłaci, więc tutaj, że tak powiem, całe zarządzanie tym wszystkim nie jest takie proste, bo tak to wygląda, że gdzieś te pieniądze od kogoś trzeba wziąć, żeby komuś je dać. A wiemy, że spirala brania pieniędzy w tej chwili, że tak powiem, bardzo wzrasta.
Na polsku łaskę radę.
Proszę.
No to otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Pan Gac.
Panie Kanosie, a co jest z tym rurociągiem wzdłuż jedynki Zatry? Bo też bardzo często tam kobiecie i nadaje się na
tak, już powiem. Jak była filozofia połączenia Czechowic z Westwiną, czyli rurociągiem, który leci z Kobiernic do Czechowic, wymyślono taki odcinek wraz z hydrofornią przy ulicy Witosa, tutaj są te drzewa takie wysokie rosną na takim małym kawałku.
Na górowym, tak.
Na górowym prostaku. I wykonano ten odcinek w metodą rur PCV, a wzdłuż stawów projektant bał się go, powiedzmy, na zasadzie łączenia na i zastosowali rurę stalową 300. Ta rura stalowa 300, myśmy ją zwężyli przy wjeździe na cegielnię do 63 Czech, bo tam jest bardzo mały rozbiór, bo tam jest rozbiór tylko pana Ołowskiego i pana Owczarza i pana Rezika przy Białce. Te trzy posesje pobierają tylko tam. No ale że to jest stalowa rura, no to ona jest cały czas napełniona i sobie tam koroduje w jakiś tam sposób. No i w związku z tym dosyć często no, jakaś tam dziurka gdzieś wypali, nie? A tam jest z góry, więc ciśnienie się tworzy samo, ciśnienie, nie? No bo jak na górze mamy gdzieś w granicach 1,5 atmosfery, no to na dole mamy tam różnicę 30 metrów, może przesadzić, ale 20 na dole. To już mamy 4 prawie atmosfery. No i tam sobie gdzieś tam żyje. No to reagujemy natychmiast, naprawiamy. Szczęście mamy jedynie to, że ono jest powodem. Bo gdyby był w asfalcie, no to jest... No też to jest inwestycja, którą by trzeba było zrobić, no ale ona jest takim ciążkiem, nie generuje tak kosztów naprawy jak, no bo to powiedzmy tam opaska i nic więcej. No. Fakt, że nie niszczymy, nie trzeba odtwarzać tego terenu, ale faktycznie jest to taki odcinek, gdzie często nam tam dziurka gdzieś wyskoczy, no i szkoda nam tej wody, więc ją zamykamy, no a nie możemy zostawić tych trzech mieszkańców, tych trzech odbiorców no bez wody. No, bo
czyli tam woda idzie z Bestwiny?
Tak, oczywiście.
Czyli zupełnie odwrócono.
No bo to cała ta historia, no nie chcę tu już to mówić, cała ta historia trwała tylko godzinę. Czyli ta inwestycja cała była przez jedną godzinę tylko. I się stworzyła sytuacja taka, że odwrotnie można wodę. Z Bestwiny do Czechowic. No ale to nie mnie oceniać. Bo to było już dosyć tak.
90. rok.
90. roku? 60. któryś.
Wiem, że Tolek Faruga jako wicewójt ganiał za mną po cmentarzu. Pamiętam, żeby podpisywać jakieś pismo do wojewody, no bo istniało niebezpieczeństwo, że nie będzie zasilania. W ogóle to było związane z tym, że jak dali większe ciśnienie tu od Polfy,
no.
Tam była reduktorownia na tych kobiernicach, żeby ta woda przepłynęła przez Wróblówkę do centrum Bestwiny i do tej stacji pomp tutaj koło GS-u, to w najniższym punkcie w Czechowicach, gdzieś w rejonie Silezji, rozrywało wodociągi. No i wobec tego Czechowice spowodowały ograniczenie ciśnienia podawanej wody do tego stopnia, że ta woda, która miała iść do Bestwiny z Czechowic Południowych, nie była w stanie przejść do Wróblówki. Taka była inwestycja.
No ale tak jak mówię, nie na mocy.
Ktoś jeszcze chciał zadać pytanie? Pan Oczarski, tak? Pan Bóg. Ja bym chciał pana dopytać, może z pana doświadczenia. Co by pan proponował? Wymieniać pokolenie od Janowicz, czy na przykład skończyć Kalę, bo nie mówimy o Bestwice, bo tam jest wymiana. Czy za duże te główne ciągi podejrzewam, że te są do wymiany, te zasilania główne swoje do Janowice i na Westwinę, bo to nie jest druga setka, bo to są duże przekroje na pewno. Co by pan tu poradził? W jaki sposób się do tego zabrać? Bo do tego się trzeba zabrać, bo to chyba pan też przyzna, że budynki rosną w każdym sołectwie i każdy chce mieć wodę. I jeśli te rury są coraz to wąższe, no to cudownie, bo fizyki nie odkładam.
Nie ma. Ja może jeszcze jedną rzecz przytoczę. Słuchajcie państwo, ja też przygotowałem to, bo myślałem, że tak tutaj nie będzie. O jakości wody. W 1994 roku powstał operat wodoprawny, który przygotował nasze ujęcie wody do korzystania z. Rozpoczęły się działania odnośnie przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia i powstało ujęcie wody w kanionie. I wszystko wspaniale. Mogę tu przytoczyć dziadek pana Fulczyka, był inicjatorem, jednym z inicjatorów budowniczych tego i chwała mu za to, bo zrobił to z wieloma mieszkańcami i powiedzmy tam władzami gminy w sposób taki dosyć profesjonalny, dlatego że takie ujęcia rzadko były spotykane. Kto pomyślał, że ujęcie będzie z jakiegoś tam stawu, gdzieś z czwartorzędu, nie? Większość ujęć było wód powierzchniowych, a to ujęcie było wód podziemnych. Ale jednej rzeczy nie byli w stanie przewidzieć na czegoś takiego, że ilość manganu, która jest w wodach podziemnych, ilość żelaza bo to są dwa metale ciężkie, które się pojawiają w wodach podziemnych, czyli w tych czwartorzędach, czyli na tych płaszczyznach piaskowych, że mangan wtedy, czyli w roku powiedzmy tym 24, to było gdzieś w granicach 94, to było gdzieś w granicach 50 powiedzmy miligramów na litr. Już rok 2008, bo tak zebrałem te materiały, w 2008 mamy już 0,74. Norma wiemy, że jest 50, czyli 0,74. Rok kolejny, czyli rok 2018, już mamy manganu 1085. I rok 2020 z sierpnia tego roku manganu mamy 1308. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że proces utlenienia niczym się nie różni od tego procesu, który był w 1994 roku. Też dwie wymyślili wtedy z profesorem Stanisławem, wymyślili dwustopniowy proces utlenienia filtrami powiedzmy przepływowymi piasku kwarcowego i on się nie zmienił na dzień dzisiejszy. A my musimy zrzucić do normy, która jest, że tak powiem, tutaj konstant, czyli do tych 50 mg. I powiedzcie, jak można nie ponieść kosztów tego? No musimy ponieść koszty, czyli musimy tyle chemii dołożyć do tego, żeby móc to zniwelować, czyli wyrzucić ten mangan, żeby on się spłaczkował, wypłukać filtr i wprowadzić powiedzmy do sieci przesyłowej już czystą. Kolejne koszty, które będą generowane. Nie wiemy jakie, bo nie wiemy jak się będzie zmieniał. Czy to powiedzmy będzie już jakaś stabilizacja, czy się będzie podnosiła ta ilość manganu. Ilość żelaza tak samo jest dużo większa. Dlatego, że warstwy wodonośne, to znaczy raz, że to mamy z pewnych opracowań tą wiedzę, a dwa, że domniemamy, bo obserwujemy to na przekroju powiedzmy tam 20 lat, że warstwy wodonośne się zmieniły. Mamy je już dużo mniejsze, czyli w jakby tej filtracji z ziemi jest dużo mniej w tej chwili, z gruntu do nieba powiedzmy. I wody w ziemi jest, czyli warstwa wodonośna jest dużo. I teraz ta woda, powiedzmy, z tym przepływem ściera już to wszystko, co jest na tych płaskach, na tych płaszczyznach piaskowych, ściera to, co powiedzmy jest w nich, czyli ten magnat, czyli te żelaza, które się tam osadzały przez setki milionów lat. I chcąc doprowadzić do jakości wody, to nie możemy, bo norma nie jest zero, a my idziemy na granicy normy. Więc wprowadzamy do sieci, czy ona jest stalowa, czy PCV, czy P, wprowadzamy jakąś ilość manganu i wprowadzamy jakąś ilość żelaza. To jest raz. Dwa, że stalowe rury, to co tutaj pan Oczesz powiedział, stalowe rury są jaka kolejność? No projekt, moim zdaniem, zresztą też już z panem wójtem na ten temat rozmawiał i jest za tym, żeby projekty zrobić, bo my nie wiemy, co będzie, skąd będą pieniądze, jaka jest możliwość, ale jak nie mamy projektu technicznego, powiedzmy, budowlanego, no to sobie możemy tylko gdybać, że może sobie to zróbmy, może sobie tamto zróbmy, może sobie to naprawimy, czy tamto naprawimy. Ale jak będziemy mieć projekt, tak jak żeśmy zadecydowali kiedyś przy tych projektach na Kaliów, że zrobiliśmy wszystkie naraz i one nie stracą na wartości, bo one jedynie się kosztuje z inwestorskich zmieni, ale co do technologii, to ona się specjalnie nie zmieni, bo ona trwa cały czas, taka sama technologia.
Czyli na Kaliów jest projekt?
Nie.
Na całość?
Nie.
Mówi prezes o projekcie wymiany azbestowej.
I te rury całe po stronie, że tak powiem, północnej, północno-wschodniej, żeśmy zrealizowali, dlatego, że mieliśmy projekt. I pan wójt mógł występować w środki. i ułatwiło mu to, bo miał gotowy dokument. Nie. Przeliczył tylko inwestorski i puścił do przetargu. Nie. A teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że moim zdaniem nie gdybajmy, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, tylko zróbmy na całe projekty, na całe, powiedzmy, Janowice i Tlajkanie. Bo nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, załatwiać to jakimiś remontami bez projektu, bo nigdy tego nie zrobimy.
Jaki jest koszt taki?
Nie mam zielonego pojęcia, powiem szczerze. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, ile można zachęcać za pracę. W sklepie i zapaliwo.
Pyta pan o koszt wykonawczy, czy samego projektu?
Projekt.
No ja mogę powiedzieć, na projekt kanalizacji południowej części Bestwiny i Janowic, czyli to, co jest trzecim punktem naszego spotkania, myśmy go kończyli w zeszłym roku, on był robiony w przeciągu bodajże półtora czy dwóch lat, daliśmy 670 tysięcy. A to są bardzo zbliżone, powiedziałbym... No ale są zasuwy, są zasuwy i tak dalej, więc to jest kwestia samego zaprojektowania, bo ja nie mówię o wykonawstwie.
Mówimy o poziomie pół miliona złotych.
No. Około tak.
Może więcej.
No myślę, że więcej.
Ale problem nie jest samego projektu, problem jest przygotowania projektu, czyli tak, mapy geodezyjne, które w tej chwili są też już jakąś ceną, która jest wyższa niż w latach ubiegłych. Bo musimy aktualizację zrobić praktycznie w stosunku chyba do tych Janowic, nie? Do tego projektu.
No nie, wszystkiego, dlatego że mapa geodezyjna ma w tym momencie 6 miesięcy ważności. Dokładnie, więc pobrać zasobu starosta trzeba byłoby dla całych tych obszarów, nazwijmy to, mapy geodezyjne. No ja powiem tak, żeby uzmysłowić rząd wielkości, dla danej działki pobranie mapy geodezyjnej to jest około 3000 zł. A my takich działek mamy kilka, czy takich działek będzie, no, czy przejść kilka albo kilkanaście tysięcy.
No. Więc tu są
I to są same mapy, nie?
Nie jest taki drogi, nie? Ale te wszystkie...
No, więc no. Mówię, to...
A przy strażnicy pomierzą, ale tam, żeby dał 1200.
No, dlatego trudno mi cokolwiek tutaj, powiedzmy, prorokować i tutaj Państwa informować, no bo byłbym daleki od tego, bo błędzie, nie?
Ja od razu jeszcze powiem jedną rzecz, bo ktoś może zarzucić, że nie robiliśmy tego i tak dalej. Proszę mieć na uwadze, że jedyne możliwości, które się w ostatnich latach pokazywały do finansowania wymiany sieci wodociągowych, to były kwestie związane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, który dofinansował wymianę sieci azbestowych jako nieekologicznych. Natomiast Wojewódzki Fundusz nie dofinansowuje wymiany stalówki na... Przynajmniej takich programów nie było. Jak już jestem przy głosie, to dzisiaj czytałem odnośnie, bo też przygotowując budżet i gdzieś będąc w kontakcie z ministerstwem, mają się pojawić pieniądze, być może już na rok przyszły, być może na 2023 dla gmin pod kątem gospodarki wodno-ściekowej. Natomiast na pewno będą dofinansowane gminy, które są w najuboższym stanie, jeżeli chodzi o te zakresy. Więc obawiam się, że jeżeli chodzi o kwestię wodociągową, możemy się nie załapać, dlatego że na dzień dzisiejszy pomysł jest taki, żeby dofinansowywać te zadania w tych gminach, które na przykład jeszcze nie mają sieci wodociągowej. A my, to, że ta nasza sieć wodociągowa jest jaka jest, to za to punktów nie dostaniemy, bo my ją posiadamy. A tutaj chodzi, żeby wyrównywać, jak to było pięknie napisane, wyrównywać szanse.
Gmina
przecież firmy, spółka Comvest przeszła w ręce innego operatora, w tym wypadku Akwy, w latach kolejnych. Taki moc się pojawił, co mnie bardzo zaniepokoiło. I teraz pytanie, bo musimy się zanieść nie do przodu, żeby to w momencie wody jakieś utrzymać albo skończyć rezerwę pozyskiwania wody. W jakim kierunku, w tym momencie chcemy iść z tymi tematami, bo to jest podstawa. A wiadomo, że jakieś finansowanie na wymianę wodociągu zawsze znajdziemy. Kwestia miliona, pół, po prostu nie zrobimy gdzieś chodnika, nie budujemy, nie wiem, hali, czegoś takiego, lodowiska, akwaparku, ale wodociągi zrobić musimy. Ale musimy też zacząć od ujęcia wody, no, które było projektowane dziesiątki lat temu, na całkiem no, liczbę mieszkańców i na zapotrzebowanie na wodę wtedy.
Ja zdecydowanie i tego nie ukrywam, nie jestem zwolennikiem tego, żeby Comvest przeszedł pod Akwę jako jej jakaś spółka czy cokolwiek, tylko uważam, że mnie to już nie będzie na tym stanowisku, państwa już jako radnych być może nie będzie, chociaż każdemu życzę jak najdłuższej kadencji, że prędzej czy później, może prędzej niż później i tak będziemy musieli się, że tak powiem, zwrócić w kierunku Akwy i za 15, 20, 30 lat będziemy stamtąd zasilani. Tak jest moje zdanie. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, czy my obecne ujęcie poszerzymy, czy nie, dlatego że my nie bierzemy wody z ujęcia jako takiego, tylko z tego, co do niego napływa, to co prezes mówił, koszty uzdatniania, koszty pozyskiwania, jaka jest sytuacja hydrologiczna w kraju, w Europie i na świecie, każdy to widzi, więc uważam, że staniemy przed taką rzeczywistością. Z prezesem też rozmawiali. Prezes ma troszeczkę inne zdanie na ten temat, natomiast nikt żadnych ruchów nie robi. Póki co, tak, tutaj Łukasz powiedziałeś, musimy się skupić na temat wymiany sieci wodociągowej, bo to, co zostało zainwestowane w ostatnich latach na ujęciu, czyli budowa dodatkowego zbiornika, wymiana teraz w ostatnich dwóch latach filtrów i tak dalej, znowu na ileś lat nam da w jakiś tam sposób oddech w tym zakresie. Natomiast wydaje mi się, że docelowo jesteśmy skazani na, jako gmina, nie my tutaj jesteśmy skazani na Akwę. To jest moje zdanie.
To znaczy, no, tak odrębne nie jest całkowicie. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, Akwę, żeby to wyjaśnić. My nie chcemy być operatorem ani płynić przez Akwę. Absolutnie. Tutaj takiego zdania nikt nie uczył, nikt nie powiedział. My chcemy jedynie, znaczy żeby, bo my chcemy cały czas mówić, możemy tak mieć, że możemy korzystać z ujęcia wody w Kobiernicach. Jesteśmy połączeni z Akwą w dwóch miejscach, czyli na Nikrówce, czyli na ulicy Janowskiej z Hausnowem i na ulicy Bialskiej z Beskińską, czyli przy Zielonym Krzyżu. I tą ilość wody, którą my potrzebujemy, czyli w granicach tych, powiedzmy, w okresie letnim 2600 na dobę lub w zimie w okresie, powiedzmy, takim jak teraz, bardziej zimowym, gdzieś w granicach 1600 metrów sześciennych, to myślę, że z Akwy byłaby taka możliwość pozyskania tej ilości. Cała infrastruktura byłaby własnością gminy dalej. To jest tylko i wyłącznie takie kupowanie wody, powiedzmy, jak na jest na część Janowic, czyli powiedzmy ten zakup na pomierzony i za tą zakup my płacimy jako spółka, to nie jest taryfa, to się umawiają dwie strony, czyli dwóch kontrahentów, Akwa i Comvest się umawia, że płaci za ten metr sześcienny wody, płaci na przykład 30 groszy albo 50 albo złoty 50, nie? Tak w tej chwili jesteśmy umówieni, to jest umowa dwóch stron i tutaj polskie wody nie mają nic do tego, a my teraz eksploatując tą sieć i wprowadzając koszty, powiedzmy, zakup tej wody, no dopiero idziemy do polskich wód i od nich prosimy ich o, powiedzmy, tą cenę metra sześciennego tej taryfy, którą oni uzgodnią. I mamy tą wodę taką samą, powiedzmy, czy powiedzmy, bo to jest akurat inna woda, to jest powierzchniowa woda, bo jest z Żywieckiego jeziora. Ale mamy taką samą wodę w sieci, ale teraz też żeśmy o tym rozmawiali z panem Wójtem już od wielu lat i też to jest bardzo ważne, że Akwa nam sprzeda wodę, bo jest nam do sprzedania wody, tylko że ja ją będę wpuszczał u siebie i płacił za nią, nie? Czyli musimy w każdym rozwiązaniu musimy wymienić sieć. Ona się strzela. Jeżeli mamy coś kupić, powiedzmy kupimy sobie samochód z dziurawym bakiem, no i to będę zerwał, to paliwo i wlało do tego baku cały czas, nie? Chodzi o to, że musimy mieć szczerość, żeby jak najmniejsze koszty ponosić, żeby ta taryfa była cały czas taka, jaka jest. To mówimy w zakresie, gdybyśmy kupili tę wodę. bo infrastruktura byłaby dalej spółki, czy własnością tak. gminy, powiedzmy tam w
Więc dlatego to, co ja powiedziałem, to co Łukasz powiedział. Najpierw sieć wodociągowa.
W każdym zakresie.
W każdym zakresie, a później się zastanawiać nad tym, czy... Bo...
Ale to odrębne zdanie, powiedzmy, to ujęcie może zostać, ale ono by musiało być poszerzone, czyli musiałaby być zapas tej wody, czyli wody powierzchniowej, zmienić to pozwolenie wodnoprawne, zmienić cały system procesu uzdatniania, bo przecież my wód powierzchniowych też mamy sporo, bo jesteśmy w najniższym punkcie. Na przykład dzisiaj sobie pójdźmy, popatrzmy sobie koło Seta, ile wody leci, nie?
Patrząc się na naszą gminę z wodą, taka jesteśmy rezerwuarem wody.
Ale cały proces...
Żeby, przepraszam bardzo, nie chciano z nas zrobić zbiornika retencyjnego.
I Fernand, że nie ma to podejdzie. Słuchajcie Państwo, i wtedy cały proces przeprowadzić od nowa. Nie? Czyli tak, zmienić na wody powierzchniowe, zmienić proces uzdatniania. Ten proces uzdatniania, gdybyśmy mieli wody podziemne, go trzeba tylko poszerzyć. Czyli powiedzmy drugi stopień powiększyć o ilość filtrów, żeby wydajność filtrów nie była 98 m sześciennych na godzinę, tylko była 160 m sześciennych na godzinę. I wtedy powiedzmy, my jak puścimy większą ilość przez te filtry wody, no to nam nie uzdatni, brudna przeleci, nie? Więc co nam za interes tego? Więc musimy poszerzyć cały zakres uzdatniania, żeby móc przepuścić tej więcej wody, nie? I wtedy możemy posłać do sieci, powiedzmy, więcej wody w razie potrzeby, nie? Ale na ile tej wody wystarczy, powiedzmy, no to też Pan mu wspomniał, nie? No to też nie wiemy, nie? Możemy te pieniądze przeznaczyć na taki typ rozwiązania i on jest realny i możliwy, bo dzisiaj wszystko jest realne i możliwe, bo w kosmos wylatują, to czemu to nie jest możliwe? No też jest możliwe. Zapas tej wody, powiedzmy, nie mówmy tu o zapasie wody, bo zapas wody to jest chwilowy w tych zbiornikach, nie? Tu jest kwestia napływu wody. Jeżeli my będziemy mieli napływ czwartorzędny, czyli wody podziemnej i wody powierzchniowej, czyli która leci do Kaniowa, bo cała leci do Kaniowa.
Białki.
Nie, no, nie musimy mieć białki, bo my białka nam w ogóle nie jest potrzebna. My mamy całe pasieki, całą łykawkę, która może iść w tym kierunku i wszystkie rury melioracyjne, które i wszystkie stawy. Przecież stawy nie są zasilane białką. My do białki dajemy wylewamy.
Ale nie, no są zasilane stawy.
Nie, a kiedy?
No to przecież ile razy sołtyska? Od strony krąparki.
Od strony krąparki, tylko. No i teraz ja akwa zasilę. No, ale przecież te stawy berlińskie nie są z białej zasilane. No, są z tej strony zasilane całe. My mamy tak wody, jeżeli chodzi o wody powierzchniowe, nie? A zwłaszcza ten okres teraz, gdzie możemy je nazbierać, nie? Tylko tak. Pierwsza rzecz podstawowa, proszę Państwa. Taka instytucja jak Towarzystwo Wzajemnej Łowienia Ryb musi zniknąć. I powiedzcie to im.
Ale zaraz.
No bo... No jak tam umieliście, by się ktoś ryby łowił?
Znaczy, a wiecie, że w Rzeźbieckim też są ryby.
Tak.
W Gorzowieckim też są ryby.
Tak. W tak, ale tutaj nie może być. Bo jest za mała strefa. To jest za mała powierzchnia.
Za mała powierzchnia, tak. To są pewne normalne.
No,
natomiast przepraszam bardzo, bo nie chcę oczywiście Państwu radnym ani prezesowi gdzieś tam zabierać czasu, ale my dalej drążymy temat fajny, ciekawy, perspektywiczny. Natomiast do wprowadzenia po wymianie sieci wodociągowej, bo skądkolwiek nie będziemy mieli zasilania, czy z naszego ujęcia, czy z akwy, no to a tym bardziej od kogoś z zewnątrz, bo akwa może dzisiaj być akwą, jutro kim innym, to musimy tym bardziej mieć szczelną tą sieć, żeby płacąc niemało, nie tracić tej wody.
Tak, tam się wydaje. No ale może jednak jeszcze jedno zdanie. Byliśmy na wycieczce jako komisja i widzieliśmy tą dużą ilość domków weekendowych w rejonie zbiornika wodnego. Była w ten czas mowa, że będzie się jednak tam planowało czy robiło kanalizację.
Ja dwa zdania mogę powiedzieć. Jesteśmy po nawet nie wstępnych, ale ustaleniach z właścicielem tego terenu. Wśród tych działek podzielonych została wskazana ta, która mogłaby być zlewnią z tego całego terenu, czyli ta, która jest najniżej, i jesteśmy no, na przed podpisaniu umowy notarialnej, gdzie pan właściciel terenu, pan Mandla, przekaże to gminie, oczywiście nieodpłatnie, no bo to jest też jego interes, żeby sobie z tym poradzić, więc jeżeli to będzie nasza własność, no to już później będziemy mogli przystępować, czy w porozumieniu tutaj z Kombestem co do skanalizowania tego, no i później już przerzucenia bezpośrednio do oczyszczenia.
Może szybko, że ten temat mam pytanie dotyczące właśnie momencie, że jest jego połączenie z Wielkiego, czyli to musi teraz ten aun obecny, musiałby zostać całkowicie zlikwidowany, żebyśmy mogli pozyskać stamtąd wodę. Jeszcze pytanie takie, bo nasz małe zbiorniczek jest co wody trzecie czwartorzędowe, a ten obok to jest co, tylko woda powierzchniowa? Czyli tak samo jest czwartorzędowe. Czy co, w wypadku połączenia nie musielibyśmy w takim razie zmieniać pozwolenia wodoprawnego?
Musielibyśmy zmieniać, bo się ilość wody...
A tak, bo się zmieni ilość wody, tak.
A fejnie się zmieni i jakość wody się zmienia automatycznie, bo będzie inne napowietrzanie, bo kolejne badania będą.
No rozumiem, ale teoretycznie no, łączymy zbiornik większy, zmniejszymy, tak, ale... wody, to znowu da się poprawić, to by dużo, że zajdzie wymierzenie tych dół, prawda?
Tak, ale dokumentację tak. Trzeba zrobić, to jest po pierwsze.
Dokumentację trzeba zrobić, nie jest to niemożliwe. Możliwe. Zakładamy, że podejmujemy taką decyzję i to jest możliwe.
Skoro w końcu
będzie jakiś czas trwało to procedowanie, bo to wszystkie uzgodnienia.
Bo chodzi mi o to, że to pan powiedział, że to są te bliki manganu, które rosną bardzo wysoko, z tego tytułu przypuszczam, że to jest skrajnanie do już wycia wody. W przypadku połączenia ta bliki się poprawić, bo zajdzie tam...
Ilość manganu będzie taka sama, ale natlenie nie będzie inne. Będzie inny proces uzdatniania. Powiedzmy, że woda, która będzie jakby wodą z większej, fala się woda.
Tak.
Nie? Nie ma fali w tej chwili. Ona na powietrzu to właśnie. Więc inne pH będzie. Już przyjdzie inne pH całkowicie na stację uzdatniania.
Ale byłoby to z korzyścią dla wody.
No oczywiście, że z korzyścią. Tylko ja mówię, no tylko to jest wszystko.
Odpowiem na pytanie.
Czas i koszty. Nie? Bo do tego, teraz by musiało być uzdatnianie. Bo się zwiększy ilość przepływu przez filtry.
Jedno pytanie takie, a propos tego, o czym teraz rozmawiamy, bo pan wspomniał, proszę, o jakim rzeczy kosztu mówić?
Też trudno powiedzieć,
na pewno
cała infrastruktura wokół by musiała być zmieniona, czyli musiałyby być rowy opaskowe porobione, te, które są porobione w tej chwili przy ujęciu wody. No to jest też koszt spory, bo to jest Fi 800, idzie wzdłuż ulicy Malinowej i jakby odbiera całą wodę, która by przypłynęła z miejsca z zewnątrz do ujęcia, jest tylko na czwartorzędzie dopuszczona woda. I ona wypływa właśnie w tej trójce, którą by trzeba przedłużyć aż do tego domku teraz tych wędkarzy. Bo to byśmy musieli te dwa ujęcia, teraz jest sprawa jeszcze pana Mandli, który też ma powiedzmy nie ujęcie, tylko akwen wodny, który chce wykorzystywać, a on jest nasz, nie? Też ta zamiana jakaś tam mogłaby wejść w grę, nie? To są procesy, które powiedzmy by trwały i nie wiem jakie koszty by generowały, no trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym też powiedzieć, że to będzie kosztowało na przykład 200 tysięcy, a będzie kosztowało 300 albo 400 później, nie? Albo będzie kosztowało 100, nie? Trudno mi powiedzieć.
Ale mówimy też o poziomie, powiedzmy, nie wiem, 300 tysięcy, 400 tysięcy, plus...
No nie, no, jeżeli chodzi o, powiedzmy, mówimy tutaj o takim stricte przygotowaniu tego, nie? Ale później cały proces, powiedzmy, no to...
Musi pan rozbudować stację uzdatniania.
Tu by były już konkretne.
Tu by były konkretne, no i samo ujęcie też trzeba rozbudować, no bo dochodziłyby zmiana posadowienia pomp, nie? Głębinowej. Zmiana posadowienia rurociągu, no bo zniknie mi przepływ, bo grobla mi zniknie, nie? Dojazd do tego mi się musimy stworzyć, nie? To są pewne rzeczy, które pokazał dopiero plan zagospodarowania.
A co do wędkowania, teoretycznie jest to możliwe, natomiast musiałoby być to wędkowanie, no, nazwijmy to typowo rekreacyjne, bez dokarmiania, bez zanęcania i tak dalej, no bo na takim obszarze, a widzimy, że teraz można to zaobserwować, nie wiem, będąc na przykład na secie, tymi łódkami zanętowymi i tak dalej, są, nie chcę powiedzieć setki kilogramów, ale przypuszczam, że nawet więcej, w tonach tam ładowane tej zboża, karmy i tych zanęt.
Rozumiem, że tam jest łódko, a on jest prywatny, prawda?
Tak.
Czy tam na nim też nie sprawia na stosowanie wędkarskie, tylko to jest coś tak odrębnego?
Tak.
Znaczy tutaj nie możemy wywrzeć presji powodowanej wyższym interesem społecznym w naszej gminie, bo ten prywatny właściciel po prostu można nam pokazać figę i powiedzieć dziękuję bardzo.
To znaczy nie, bo z jego, no tak,
ta, ale...
Bo z naszymi wędkarami byśmy się bez problemu dogadali.
No.
Sami korzystają z tej wody.
No, ale też zainwestowałem,
tak? Pan Gras.
Panie prezesie, dostanę zapewnienie takie od pana wójta, że jeśli on będzie projektował, przygotowany projekt na przebudowę najbliższej tam chyba ulicy Witosa z chodnikiem i wymiana nawierzchni. Tam również trzeba będzie wymienić, z tego co pamiętam, na kiedy mówił, tam jest rurociąg stalowy, też do wymiany, prawda, na Kwiatowej.
Bo wspomniał pan o Witosa.
No, powiem szczerze, że ja tam mieszkam i też bym chciał, żeby był
wymieniony. Ja odpowiem. Na etapie projektowania projektant w pewnym momencie się zwraca do wszystkich, że tak powiem, użytkowników czy właścicieli sieci, czy to kanalizacyjnej, czy wodociągowej, czy światłowodowej, czy telekomunikacyjnej, z prośbą o uzgodnienie. I tak jak przy okazji, nie wiem, przebudowy ulicy Krakowskiej, wymiany chodnika, została wymieniona sieć wodociągowa w kierunku Magówki, no to przypuszczam, tak samo będzie, no to ja nie chcę się za prezesa wypowiadać rzeczywiście.
Znaczy, no, ale... gdyby była robiona ulica, bo ja nie znam projektu tej ulicy, gdyby robiona była w sposób taki, jak na przykład ulica Okrężna, nie? Bo wiemy, jak zrobiona jest ulica Okrężna, czy ulica tu,
Pod Zamczem,
to ten wodociąg musiał być. Dlatego, że on leci w granicy asfaltu. Więc jak cokolwiek byśmy zrobili w poboczu, no to przy każdej awarii go tą nową inwestycję niszczy. Więc to jest taka ulica, gdzie została po prostu niezrobiona, bo ten wodociąg też taki stary nie był. On nie był, były starsze wodociągi i azbestowe, a ten był wodociąg nowszy, bo to było robione jeszcze za kadencji pana Słomki. Bo tam był azbestowy, wymieniony był na stalowy.
Przy okazji remontu dróg można by było w kosztorysach również od razu...
No jeżeli byłyby pieniądze, powiedzmy, zewnętrzne na to, to tak. No, ale jak my byśmy to mieli wykonywać w zakresie naszych kosztów, no to już by było, trzeba się zastanowić nad tym, nie? No bo tam wchodzi w grę przebieg w większości.
Akurat w przypadku Kwiatowej na pewno będzie to inwestycja, bo jest to przygotowywane pod inwestycję, więc będzie to,
no to nie jest chodnik, nie,
z pozwoleniem, tak? Z pozwoleniem na budowę i wszystkimi dokumentami.
Ale jeżeli by to miało być w ten sposób robione, to musi być ten chodnik. Nawet nie ze względu na to, że ja tam mieszkam, czy ktoś, tylko ze względu na stronę techniczną. No bo nie da się później naprawiać czegoś w nowym asfalcie. Czy w nowym poboczu, które zostanie zrobione,
drogi
na
spowalniające
te projekty?
Nie. No i mieć pretensje do urzędu, że tak jest.
Mam takie pytanie, czy chcieli państwo ewentualnie, jeżeli chcielibyście mieć swoją wodę, nie kupować od nikogo, być niezależni? Myślę, że tej wody w naszej gminie nigdy nie braknie, bo nie wiem, czy myśleli państwo o zasobach wody nowej Żwirowy, która jest tak spadkowana w tej chwili w Kaniowie. Jest tam już kilka stawów zalanych, a obecnie to żwirowisko, które się eksploatuje, ja tam chodzę dosyć często i żeby po prostu mogli eksploatować tą nową żwirownię, muszą mocno pompować wodę. W tej chwili z tej żwirowni pompuje się wodę rurą taką PCV, myślę około 300 i ona wypełniona jest 3/4, czy pada, czy nie pada. Tam non stop tyle wody leci, więc generalnie tam są potężne zasoby wody, które w przyszłości można by było wykorzystać. Nie znam się na tym, czy jakiś twardożer, czy ta woda, na pewno byłaby to woda lepsza, bo ta, jak pan prezes mówił, że mamy jakieś tam rowy, nie rowy, gdzie ta woda mogłaby być zanieczyszczona, tam jest tak samo woda przefiltrowana, filtrowana na pewno w miarę czysta i myślę, że to są zasoby nieograniczone, które kiedyś w przyszłości można by było wykorzystać, jeżeli chcielibyśmy mieć naprawdę swoją wodę.
My takie same wyłączenie pobieramy z tego dziennie też, cały czas.
Naprawdę, to jest woda,
aż
serce się kraje, że tyle wody idzie do mynówki i przepompuje się do
Wisły. To jest ta sama woda.
To
jest ta sama woda.
No widzę, że ona jest taka woda.
To jest ta sama woda. To jest ta sama woda, też głębinowa, też czwartorzędu. Ona jest na dzień dzisiejszy trochę czysta, dlatego że jest wybrany żwir, ale jak się on już manganem zasklepi, to już będzie taki sam kolor czarny, jak jest na ujęciu. I ona zostanie przestanie być wybierana i będzie poziom taki sam cały czas.
Tak.
Bo tu są naczynia połączone, więc nie wylewamy tej wody. Bo mamy przykład wody po drugiej stronie, popy nie idą. Nie idą popy. Ten stan jest stały. Oni to wybierają dlatego, że napływ mają na metrze. A oni nie mogą na metrze mieć napływu, bo by się te chłopy potopiły. Nie? Więc dlatego wyciągają tą wodę. Ale w momencie, kiedy przestanie żwirownia być eksploatowana, to powstaje taka sama sytuacja jak u nas. Tylko że set jest napełniany i dopełniany bez przerw zrobiony w stronę ulicy Czarnickiej. I z seta woda wylewa się, ale przychodzi powierzchniowa woda. Bo przecież mamy rów potężnym pod torami, co przejdzie i koło nas przechodzi. I to napełnia woda powierzchniowa. Napełnia ten zbiornik koło samej rybaczówki, się nazywa szóstka, nie?
Szóstka.
Szóstka, dobrze mówię. Tak samo jego napełnia rów, który leci od Podkępia, od Panienki, leci poprzez tory kolejowe i leci do tego. Więc tam jest woda powierzchniowa i dlatego to się przelewa. Wszystko, bo gdyby tego nie było, to by się to nie przerywało. To stanie woda, ale nie naczynia połączone. No stanie woda i będzie stała. Tyle ile my pobierzemy, to tyle napływa, nie? Bo my tak samo pobieramy tą samą ilość wody, co tam przepływa. Więc ten zapas jakby się tworzy z wody powierzchniowej. A jednak na dzień dzisiejszy jeszcze mamy trochę wody powierzchniowej.
Ja chciałabym
powiedzieć,
że przyszliśmy tutaj na samym początku. Mamy jeszcze pana opory, tak? To jest pan
no nie, no jest azbest. W innych miejscach też.
Na gospodarskiej
jest. Na gospodarskiej jest, ale to są małe
zagrożenia. Nie jest to mało.
Tak, relatywnie jest na ulicy pod Polec, jest na ulicy Olchowy.
Nie, na Podporcu to było wymienione chyba przy remoncie drogi.
Nie, tylko przejścia.
Tylko przejścia?
Przejścia. W ogrodach zostały. Przejścia są powymienione. Żeby nie niszczyć asfaltu.
A stwierdzenie było, że w Westnicy już nie ma salonu.
Na
Gandorę
jest azbest.
Azbest, tak.
Azbest na Gandorę leci od
Halera.
Od Halera. Już Halera i Rzeczna już jest wymieniona, a od jak oni się nazywają? No jak
wie. Pogoziaka właśnie też wspomniana.
Nie, no do was leciał już zrobiony nowy, a do Firmianka stary. To jeszcze znaczy
kasta. Czyli nie mamy już stałowych?
Nie było nigdy. Nie było stałowych.
Muszę się skupić. Nie, PE.
W większości jest PE, natomiast azbest. Koło Tomka, co
nie ma w Westwince, no, ale... to nie ma. To nie ma. Nie ma, bo ta część cała za Grobla, czy za Łękawką jest zrobiona w 100%. Tu ta strona sportowa Floriana i Sebastiana jest też zrobiona w 100%. Dworkowa za szkołą. Ten odcinek między Stawowczykiem, czy panią tą, a tymi nowymi domami, co już ubra się buduje. To tam jest ten odcinek stary, cały, tylko. Tak. Ale on nie jest awaryjny, nie mamy tam. Pewnie kiedyś będą, ale na dzień dzisiejszy nie ma. To faktycznie jest, to jest Westwinka. Granicy Westwinki to jest, tak? No i Olchowa, Nie tak Olchowa jak
Muńska.
Muńska. Bo Olchowa jest wszędzie, jest nowy wodociąg.
Ale tam stały
jest lepsze niż ten.
To nie jest awaryjne, tylko mamy to na uwadze, że...
No, ale tak mówię, ja, jeżeli nam chodzi o eksploatację, to dla mnie to jest korzystniejsze niż ta lody. Tylko jeżeli chodzi, powiedzmy, o te możliwości wymiany, no to czy pozyskiwania środków, no to ten aspekt jest możliwy.
No i to mamy zaplanowane, jak będzie ta inwestycja
odpowiednia. Jak będzie ta inwestycja, bo też chodzi w grę właśnie, że tak na kwiatowej. Gdyby taka sytuacja była, to my już tego nie naprawimy, bo niszczymy to, co już było zrobione.
Pan Łukasz, proszę.
Ile jest wasze taki projekt kanalizacji?
Każdy projekt jest ważny, z pozwoleniem na budowę prawomocnym 3 lata. Natomiast, że tak powiem, może być prolongowanie, bo na przykład wpuszczenie geodety, który wytyczy trasę tego projektu, czy wbicie przysłowiowe łopaty, już w tym momencie powoduje to, że ten projekt jest ważny do pierwszych wpis w dzienniku budowy i do ukończenia inwestycji.
Ale nawet gdyby, panie wójcie, nie było tego wbicia tej łopaty czy tego geodety, to prolongowanie, jeżeli się nie zmieniają warunki techniczne i warunki powiedzmy lokalizacji, to
prolongowanie
jest łatwe.
Tak, ale my zasadniczo, jeżeli chodzi o do 3 lat staramy się, żeby ten projekt, że tak powiem, wszedł już w realizację. Jakąkolwiek.
Jeśli mamy zrobione tam za 600 ileś tysięcy, to rozumiem, że to będzie wykonane, tak?
No musi być wykonane. Musi być wykonane, ale na tym to będziemy za chwileczkę mówić, na jakim to jest etapie, więc nie będę wychodził teraz przed.
Jest jeszcze temat, tu pan wspomniał o tym temacie hydrantu, nie? Tej wody hydrantu, nie? Pan wspomniał w programie. No proszę państwa, tak. Jeżeli chodzi o sieć hydrantową, czyli sieć wodociągową i sieć wodociągową pożarową, to ona stanowi jako jedno. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest odpowiedzialne za to, że ona ma być czynna. Czyli powiedzmy konserwacje, naprawy i wszystkie związane z tym czynności są po stronie firmy wodociągowej. Mówi tak ustawa, ja cytuję teraz powiedzmy zakres ustawy. Jest po stronie firmy wodociągowo-kanalizacyjnej. I to jest pierwszy element jakby całego procesu. Drugi element to jest to, że każde prawo miejscowe stanowi powiedzmy warunki działania. I naszym prawem miejscowym jest regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W tym regulaminie, zresztą ustawa też o zaopatrzeniu w wodę o tym mówi, w tym regulaminie mamy taki paragraf, który stanowi, że tak powiem, treść tych warunków i tej realizacji tego zadania. Nie? I mamy w regulaminie taki zapis, nie wiem, czy to teraz dobrze oczekuję, czy źle, ale dobrze. Mamy taki zapis. I ta uchwała, jest teraz państwo pamiętacie, uchwalaliście ją niedawno. I ta uchwała, to jest uchwała, którą podjęła nasza Rada Gminy Bestwina. I w tej uchwale jest taki punkt, też zgodnie powiedzmy z zakresem ustawy, że rozdział 10. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. Paragraf 21. Jednostki Straży Pożarnej prowadzące działania przeciwpożarowe na obszarze gminy uprawnione są do poboru wody z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa w następujących warunkach. Pobór wody do wozów bojowych odbywać się będzie w pierwszej kolejności z hydrantów zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Drugi. W uzasadnionych przypadkach jednostka straży pożarnej może pobrać wodę z innych hydrantów niż opisanych w punkcie pierwszym, ale w tym przypadku przedsiębiorstwo nie gwarantuje odpowiedniego ciśnienia wody i wydajności. Jednostka, punkt trzeci, jednostka Straży Pożarnej zobowiązana jest do prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody z urządzenia przedsiębiorstwa. Punkt B. Niezwłocznego zawiadomienia przedsiębiorstwa o dokonanym poborze wody z hydrantów, o którym mowa w punkcie drugim. Podpunkt C. Składania przedsiębiorstwu w terminie do 7 dni po upływie kwartału kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsca poboru wody i ilości pobranej wody z urządzenia przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe. I ten zakres jest jakby konsekwencją ustawy, tych dwóch ustaw, czyli ustaw ministra, nie ministra, tylko prawa budowlanego i pozwolenia, i nie pozwolenia, tylko ustawy o zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków. I my, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wyznaczyliśmy dwa takie punkty w Bestwinie. Pierwszym punktem to jest w gminie Bestwinie. Pierwszym punktem to jest punkt Szulcy Młyńskiej 20. Na tą, że tak powiem, okoliczność mamy badania przeprowadzane tego hydrantu, które spełniają te warunki tej ustawy. Pewnie będzie teraz pytanie, że tam przez jakiś okres czasu miesiąca nie był czynny ten hydrant, ale ten drugi był czynny, na oczyszczalni ścieków, więc tutaj jakby spełnialiśmy ten sam warunek. Kwestia tylko była naprawy go i jest naprawiony, można korzystać z tego jednego hydrantu. Ten drugi jest jakby hydrantem zapasowym, ale spełnia te same warunki, bo jest do tej samej sieci podłączony. To badanie robi uprawniona osoba do tego działania i wylicza, ile litrów na sekundę musi, wymaga na jest, powiedzmy, wydajności na takim wydarzeniu. I na dzień dzisiejszy to 12,25, a wymagana jest 10, więc spełniamy to. Drugim hydrantem jest hydrant na terenie Straży Pożarnej w Bestwinie i trzeci hydrant jest przy Kościele w Janowicach. Tak, jest przy Kościele w Janowicach.
Teraz jest czynny.
Jest czynny.
No teraz.
Ale... Nie teraz, bo już jest 3 lata.
Ale nie był czynny.
Był czynny. Nie umieliście go odkręcić. Muszę to głośno powiedzieć.
A to dlaczego ktoś tam opiera z tego
mówienia o tej... No to chyba mówią o tym samym.
Nie.
Nie.
Tak. To jest hydrant z mycia wody, ze starego mycia wody.
Panie radny, ja powiem w ten sposób. Ja ten, zresztą powiedziałem to na tej komisji objazdowej, powtórzę to jeszcze raz. Komisja miała miejsce 2 tygodnie temu? Trzy tygodnie już mija. 2 tygodnie temu będzie jutro. I do dzisiaj...
Nie mamy
kosztorysu. Nie mamy, ja nie chcę nawet kosztorysu. Rzędu wielkości, ile to ma kosztować. A ja to słyszę już ten temat od, tak jak powiedziałem, poprzedniego zebrania, które miało miejsce mniej więcej w połowie roku, czyli mija połowa roku i niby jest to w interesie druhów, tym bardziej, że to nie jest gminne urządzenie, to nie jest gminna, nie wiem, nazwijmy to hydroforownia czy przepompownia, tylko jest to, no, nazwijmy, ja to traktuję jako prywatne, prawda?
Ale
wyszli.
Panie wójcie, prywatne, ale jednocześnie nie, do tego się przyznaje konwent.
Bo my go tam w jakiś sposób też żeśmy naprawiali, konserwujemy go. Ale nie fakt dyskusji taki sam jak jest.
Ale prezesie,
ja muszę głośno powiedzieć.
Sekundeczkę, tutaj... nie w tym rzecz. Natomiast na pewno nie jest to w administracji gminy.
Nie jest w administracji.
Więc jeżeli my chcemy zrobić, brutalnie powiem, jeżeli my chcemy im zrobić dobrze, dlatego że służyć to ma nie strażakom, ale naszym mieszkańcom, bo ja z tej perspektywy wychodzę, ja się od pół roku nie potrafię doprosić już w zasadzie, powiedzcie mi, ile to kosztuje, a my to wymienimy, no to co jest na rzecz?
Słuchajcie, brutalnie trzeba powiedzieć, że bez tych razy. Słuchajcie, wody pod dostatkiem na starym ujęciu wody. Do dziś pompa założona, oni ciągle nie umieją jej uruchomić w jakiś tam sposób, żeby to działało. Proszę. Kokowana. Tak, no i narzekają, że leci 3 godziny woda do zbiornika, a u nas za 5 minut jest pełne auto. To słuchajcie, mamy takie porządne wyposażenie Straży Pożarnej, a pomp nie umiemy załatwić.
No ale wy macie przecież całą brygadę strażacką z Bestwiny.
No ale to ja nimi nie zarządzam, nie mają swojego prezesa. Wybrali prezesa. Teraz drugiego wybrali, gminnego. No i to ja, powiem szczerze, że jak ja tak działam, to by się tu wszystko przewróciło. Trzeba można powiedzieć, że to trzeba naprawić te dwie pompy, bo to jest możliwość korzystania każdej porządnej nocy. Przy przy tych szeregach. Tak samo w Janowicach był staw. Nie staw, tylko zbiornik przed tym pożarem.
Jest.
No, czemu jest pusty straż? To jest wasze zadanie. Czemu jest pusty?
Gdzie jest pusty? W Janowicach jest pełny.
No, pełny. Wylewa śmieci.
Czego?
Kiedy był czyszczony?
Tu nie chodzi o to oskarżanie, czy nie chodzi o to, żeby się przegadywać, Stasiu, kto ma rację, czy nie, bo tak jak mówię, nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to dla ludzi, bo jeżeli się jest niebezpieczeństwo pożaru, no to ratujemy ludzi, ale bądźmy też uczciwi, jak wy na przykład rozmawiacie, czy jak chociażby jako radni, czy ja jako wójt, bo to samo do siebie mówię, no to dobrze, że mamy tą wiedzę, dobrze, że na ten temat mówimy, bo w tym momencie możemy, nie chcę powiedzieć zripostować, ale powiedzieć, no słuchajcie, ale wójt prosił, czy urząd prosił o kosztorys. Kiedy żeście dali? Komu żeście dali?
Ja chciałem jeszcze tak słowo, ale jak widzimy, to tak w ten sposób się potoczyło. Wydaje mi się, jeżeli jest rzeczywiście problem, nie wiem, starzacja, ogólnie mówię, nie jakiś szczepem się będzie dobrał, ma jakiś problem z pompą, nie wiedzą jak ją obsługiwać, albo obsługują ją w sposób po prostu niewydajny, no to w takim razie może się muszą zwrócić, nie wiem, do kompestu, jeżeli mają tam specjalistów i żeby ich przeuczyli. No i dla mnie to jest sprawa prosta. Jest jeden telefon, dwie godziny roboty i pozamiatane, że tak powiem. Tak mi się wydaje. Ja patrzę się trochę z innego punktu widzenia, nie jako urzędnik gminy, tylko pracownik powiedzmy firmy i tak dalej, więc mam inne podejście czasami do pewnych rzeczy. Pan Łukasz się zgłasza, proszę.
Bo tak sobie zeszliśmy na temat, chyba to bardzo ważne, ale jednak zaczęliśmy od tej wymiany sieci wodociągowej. Trzeba dojść do punktu finansowania. Jak wiemy, są to ogromne koszty. Zastanówmy się, ja jestem radnym już dość długo, może nawet za długo. Czy nie utworzyć na kolejne lata czegoś w rodzaju niepisanej reguły wydatkowej, że co roku wydajemy 200 albo 300 tysięcy po prostu na wymianę sieci. Proszę Państwa, ile wydajemy na inne rzeczy, w kosztach bieżących i tak dalej, prawda? Tu robimy drogę, tam dziurę, a tu damy na radiowóz, a tu na tamto. A gdybyśmy tak przez kilka lat rzędu, co roku wydali 200 tysięcy złotych, czy 300 nawet, a stać nas na to, i prezes byłby spokojniejszy, nasi mieszkańcy widzieli, że coś się po kolei robi, a powoli by nam tych podeszłów wypływało. Oczywiście tak, że są możliwości pozyskania teraz na zewnątrz, no to musimy czekać na duży projekt, aby tak coś realizować. Plus ewentualnie mamy się z jakiegoś dyskusji o kanalizacji. No, wydawać jakieś aplikacje na budowę chodników, takich rzeczy, czy też ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, no, ale jednak drugą istotną rzeczą w gminie no, to jest jednak dostęp do wody i to, żeby ścieki zostały odprowadzone. Czy kolejne transzy obligacje nie wykorzystać właśnie pod tym kątem, tak duże inwestycje nas czekają w tym zakresie wodoszczekowym.
Ja jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że tylko. Nie chciałbym, żeby to były, to co radny Łukasz teraz powiedział, żeby to były środki z bieżącego jakiegoś utrzymania, tylko środki inwestycyjne. Samo wykonanie projektu jest też inwestycją, więc z punktu widzenia to, co mówiłem odnośnie wpływu z podatków i dochodów bieżących i wpływów czy przychodów bieżących, no nie chciałbym to wrzucać w to, dlatego że to są dość spore koszty. Natomiast możemy podjąć taką decyzję wspólnie, że znajdujemy, nie wiem, no te około 500 000, bo tak by trzeba było liczyć, możemy to etapować, bo to jest przecież też możliwe, na dokumentację i na bazie dokumentacji, w zależności ile będziemy mieli środków, czy będzie może jakieś możliwości pozyskania środków, no już nie chcę tutaj powiedzieć z jakich źródeł, czy z Polskiego Ładu, czy z jakichś tam innych źródeł, ale musimy mieć na to dokument. Nie chciałbym tak dużych absorbować, tak dużych środków finansowych ze środków bieżących. Bo tak, my jako gmina nie możemy wtedy. My możemy zrobić inwestycje, a żeby zrobić inwestycje musimy ogłosić przetarg, żeby ogłosić przetarg musimy mieć dokumentację. Natomiast prezes odnośnie działalności przynajmniej na rok 2022, bo liczę, że w przyszłych latach to się jakoś wyprostuje, no w 2022 tych takich bieżących robót na dzień dzisiejszy chyba nie będzie w stanie dość dużo zrobić. Ale pomysł jak najbardziej słuszny.
Też chciałem na ten temat. Pan prezes tak czy inaczej musi jakby w ramach takich bieżących robów po prostu naprawiać pewne odcinki, które no, wyskakują w trakcie. I to jest jedna jakby sprawa. Druga sprawa to jest to, co pan Burczyk powiedział i na czym powinniśmy się rzeczywiście skupić. Mam pytanie, bo żeby w ogóle się zabrać za to, musimy mieć, tak jak już zostało powiedziane, projekt. Pytanie moje jest takie, czy projekt powinniśmy zrobić to, co pan zasugerował, jakby na całość, który będzie z rzędu iluś tam set tysięcy nawet, czy też byłoby rozsądne, tego nie wiem, dlatego się pytam, w ramach tego etapowania też projekt jakby podzielić, nie wiem, na przykład na trzy projekty, które będziemy, najpierw zrobimy tą część wodociągów, które są jakby najistotniejsze, które powinno się zrobić w pierwszej kolejności i tutaj się odnoszę jakby do technicznej strony, bo uważam, że o tym decyduje technika, bo bez sensu jest, że powiem sobie ktoś, kto nie ma wiedzy, powie, a zrobił sobie tu, a pan powie, że to jest zupełnie bez sensu, możecie sobie to zrobić, wydacie, nie wiem, 1 000 000 zł, po czym jeszcze do tego dołożycie drugie 500 000, bo później coś nie będzie funkcjonowało, jak to się pozwolicie. I pytanie właśnie moje jest takie, czy powinniśmy zrobić jeden projekt i zainwestować w to od razu dość pokaźno, aczkolwiek z góry wiemy, że nie zrobimy przejść z całości, czy też projekty powinny być etapowane? I to jest pytanie do prezesa i do pana wójta.
No jeżeli chodzi o moje zdanie, to można wszystko zrobić, bo projekt, nawet gdyby pan wójt przeprowadził przetarg na całość, to przecież w przetargu można w warunkach zamówienia, istotnych warunków zamówienia, można sobie zrobić harmonogram realizacji. I na przykład my ustalamy ten harmonogram do tego przetargu, powiedzmy na wybór wykonawcy projektu. I tam piszemy, że w roku 2022 należy zrobić ten odcinek, na przykład w roku 2023 ten odcinek, tamten odcinek. I ten projektant, nie wiem, czy to będzie cena, powiedzmy, w związku z inflacją, czy ona będzie korzystniejsza, mając już, że tak powiem, na całość przetarg zorganizowany w jakimś harmonogramie, czy oni powiedzą na przykład, że aneksować będą tam za rok, bo ceny tego i tego będą większe i oni tam, no trudno mi, nie wiem, czy pan wójt nawet też to odpowie na takie pytanie, bo to jest dosyć trudne, ale można zrobić tak, że ustalamy harmonogram realizacji, zlecamy poszczególne etapy. Ale z tego, co wiemy, że czasami się pokazują większe pieniądze, a czasami mniejsze. No ja myślę, że w końcu kiedyś będą te pieniądze. No przecież to są olbrzymie pieniądze, które z Unii Europejskiej mamy dostać. Więc jeżeli one by się kiedykolwiek pokazały, w co, nie wiem, ja już nie wierzę, ale może następne pokolenie będzie wierzyło, więc może takie zadanie będzie łatwe do wykonania.
No tu jest kwestia poniesienia kosztów na projekt, ale też powiedzmy bycia przygotowanym na zewnętrzne
zadania.
I tutaj mamy, no nie wiem, jak powiedzmy, jakie szanse, raz, ile zajmie nam zrobienie projektu, a kiedy możemy się najczęściej spodziewać na przykład jakichś pieniędzy z tego Polskiego Ładu. Czy dostaniemy, to już jest jeszcze inna sprawa, prawda? Ale jakie tu były szanse i jak to mogą podejść do tego?
Odpowiadając na to pytanie, w pierwszej kolejności jestem zwolennikiem tego, co powiedział prezes, projekt na całość. To tutaj etapowanie nie ma najmniejszego sensu, dlatego że raz, że wzbudzi jakieś tam niepotrzebną dyskusję wśród społeczeństwa, no bo powiedzą, a czemu ten etap, a nie ten etap, przedsiębiorca...
Ale tak fizycznie później gdzieś to będzie się...
Tak, rozumiem, ale zanim wykonamy...
Ale to już bardziej zrozumiałem.
Ale to już mam. Jeżeli chodzi o Polski Ład, ja bym się nie przywiązywał do tego jakoś strasznie, do tych pieniędzy, dlatego że wszyscy na razie zapowiadają, że pieniędzy z Polskiego Ładu na każde rozdanie, ilekolwiek ich nie będzie, będzie około 20 miliardów na cały kraj. I jeżeli oni chcą dać większości samorządom, a widzę przynajmniej po tym pierwszym rozdaniu, że tak było, no to my jako gmina nigdy nie dostaniemy więcej niż w okolicach tych 10 milionów. Może 7, może 12, ale to są te rzędy wielkości, bo były przecież samorządy chociażby w naszym powiecie, które złożyły wniosek w systemie zaprojektuj i wybuduj sieć kanalizacyjną, na przykład w Jasienicy i włożyli tam kwotę 200 milionów. No i wiadomo, że taki wniosek nie przejdzie, bo cała dziesiątka czy cała dziewiątka pozostałych gmin by musiała nie dostać nic. A rządowi, posłom, parlamentarzystom to się po prostu politycznie nie opłaca, no i jest to zrozumiałe, więc jeżeli byśmy mieli z ładu dostawać pieniądze, no to tak mówię, no to są tego rzędu wielkości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, co powiedziałem. Mają się pojawić jakieś pieniądze odnośnie wyrównania szans gospodarki wodno-ściekowej. My w tym wypadku może byśmy się prędzej załapali niż wodociągi, bo z wodociągowanych mamy 100% gminy, z kanalizowanych no nawet niespełna 50, tak bym mógł powiedzieć, więc tu już jesteśmy na jakiejś tam bonusowej sytuacji. Natomiast co do rozdania unijnego, no to przypominam, że w tym roku miała ruszyć powiedziałbym jakieś negocjacje unijne na kolejną perspektywę do 2028 roku, czy 27, przepraszam. I myślę, że prędzej czy później te pieniądze zostaną skierowane do państw członkowskich. Natomiast teraz pytanie, na które nikt nie odpowie, ani ja, ani państwo, ani pewnie pan premier z rządem na czele, na co one będą priorytetowane. Bo jeżeli będzie nacisk ze strony Unii, że mają iść na odnawialne źródła energii, to one nie pójdą na gospodarkę wodno-ściekową. Jeżeli...
Chyba, że na elektrownię wodną.
No dokładnie, więc na dzień dzisiejszy, kiedy, no to możemy powiedzieć, no bo jest ten czasowy okres, wiemy zawsze, że od ogłoszenia czy od wprowadzenia tego czasu okresu 2007-13, 2013-20, 2021-27, no zawsze te dwa lata były poślizgu wdrażania tego, no ale w końcu te pieniądze były. Natomiast jak to zostanie podzielone przez Unię, a później jeszcze przez ministerstwa na dzień dzisiejszy, nie pokusiłbym się o jakąkolwiek prognozę w tym zakresie.
No to
4 miliardy, jeżeli 20 miliardów dawało około 10 milionów na gminę, mówię średnio matematycznie, no to 4 miliardy da 2,5 miliona na gminę. No, mówimy w naszym przypadku o projekcie bez weryfikacji kosztorysów na razie jeszcze do istniejących cen. To, co teraz będziemy mówili o kanalizacji, no to jest niespełna 200 milionów, więc no to 1%. Przepraszam, wycofuję to, bo są gminy, które z tą gospodarką wodno-ściekową gdzieś tam w latach wcześniejszych poszły do przodu, więc być może te proporcje nie będą takie stricte matematyczne, jak powiedziałem, no ale wiemy też, że to, co tutaj Sławek przytoczyłeś, to będzie na zasadzie, bo są te same środki, o których ja mówię, będzie na zasadzie takich konkursów i tam priorytetem będzie to, że będą dostawały dofinansowanie te gminy, które są najuboższe w sieć wodociągową i kanalizacyjną. No my już, co prawda, tej sieci może nie mamy za wiele, ale jakieś te 30-40% już mamy, więc pytanie, ile samorządów stanie do tego, jakie będzie, bo to też nie będą środki stuprocentowo przekazywane, tylko jakiego rzędu będzie wkład własny, czy samorządy będzie stać na to. No, czekajmy na jakiekolwiek wytyczne, sam powiedziałeś, bo mówię, ja to czytałem też dzisiaj, bo to się dzisiaj pojawiło, początkiem grudnia mają się już pierwsze rzeczy pokazywać.
Ja myślę tak, że żeby zamknąć ten temat, powiem sam, bo do czego tu chyba mówić, wspomniał o kanalizacji, pan też w programie to ma. Podobna historia będzie. Więc żeby zamknąć ten temat wodociągowo, powiedzmy samych wodociągów, czy ujęcia wodociągów, to na pewno musimy się zastanowić nad tym, że nasza gmina w pierwszej kolejności musi to być. Dlatego, że te potrzeby są ważniejsze, bo to tak sobie wyobrażam. No mamy jakiś tam 60-calowy telewizor, no ale nie mamy pralki. To co, ja się bierzemy, nie? I oglądamy to telewizor, więc te priorytety musimy sobie wyznaczyć, nie? No musimy, też Państwo tutaj jesteście tą równą rolę odgrywacie, bo wy decydujecie o tym, co w budżecie, co nie jest. Więc musicie zadecydować, tak ja tak mówię z perspektywy mieszkańca teraz, powiedzmy, że
sąsiedniej gminy.
Czuję się mieszkańcem bez gminy, zawsze się czułem.
Ale będziecie mieli basen panorama wyremontowany.
Za 25 milionów.
Za 25 milionów. I teraz myślę, że no naprawdę trzeba zrezygnować z niektórych takich zachcianych tych lamp oświetlających pole, i orkę, tak powiem, i tych wszystkich różnych rzeczy. Trochę przesadzam oczywiście, przepraszam, że takie porównanie, ale ta gospodarka wodno-ściekowa nas nie ominie. I tylko stworzy kłopot. Mnie nie będzie, Pan Wójt stwierdził, że też go nie będzie, więc wielu z Państwa też nie będzie, ale będą inni, oni to samo powiedzą. No, bo nikt inny nie powie czego innego.
To znaczy, żeby była jasność, ja stwierdziłem, że za 10 czy 15 lat mnie już tu nie będzie.
No, ale to mówimy o tej perspektywie.
Za 8.
Za 7. Ja muszę, jak podejmę decyzję, to za mniej.
Dobrze, to dziękuję. Znaczy, mi się wydaje, to co Pan Kuczyk pytał.
Czego mi życzysz?
Myślę, że to co Pan Kuczyk tutaj powiedział, i tutaj zwracam się teraz do Pana Kuczyka, oczywiście, być może, jeżeli zdążymy, żeby już coś w tym kierunku zacząć robić i być może zapisać w tym budżecie, który będzie na przyszły rok, jeżeli zdążymy, ale prawdopodobnie to już nie da się.
Obawiam się, że na, że tak powiem, na tym etapie, kiedy do 15 listopada muszę złożyć budżet do przewodniczącego IRIO, to już nie zdążymy na 100%. Natomiast nie mówię nie, przecież budżet praktycznie zmieniamy na każdej sesji, a dzieje się to przynajmniej 10 albo 9 razy do roku. Być może się pojawią jakieś oszczędności, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, projekt jest kwestią nie bieżącą, tylko już inwestycyjną i też przez pryzmat inwestycyjny możemy go wykonywać, więc jak najbardziej. Żeby w trakcie roku wprowadzić to zadanie.
Myślę, że rzeczywiście powinniśmy, myśląc o budżecie i wykonując go w przyszłym roku, już założyć pewne kwoty, powiedzmy, i sposób, w jaki byśmy to mogli finansować, to myśląc właśnie o obligacjach chociażby samorządowych. Więc jest chyba rzeczywiście pora na to, żeby ruszyć ten temat. Ja przypomnę tylko, że swego czasu, jak była właśnie sprawa kanalizacyjna tam w Kraniowie, to było ładnie parę lat temu, wodociągowe, tak, i wymiana tych asbestowych rur i tak dalej, to dość mocno ograniczyło wtedy gminę, jeżeli chodzi o jakieś inne inwestycje. No
to sobie trzeba powiedzieć.
Natomiast ja bym był zwolennikiem, żeby rzeczywiście
zacząć
to robić. Być może przyjąć to jako pewien priorytet, natomiast jeszcze zostawić pewien margines na jednak, może niekoniecznie już oświetlenia, bo prąd się robi, że
nie, tak
jak ja kiedyś powiedziałem, że tak jak tu jest w niektórych kantonach Szwajcarii, wyłączają o godzinie tam 23 i do godziny do rana nie ma po prostu, bo w takiej bogatej Szwajcarii, bo uważają, że to jest bezsensowne. I to gminy podejmują takie decyzje tam. Także myślę, że rzeczywiście powinniśmy o tym pamiętać w perspektywie nawet już przyszłego roku. Dobrze, dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do trzeciego punktu, czyli tutaj się poniekąd oczywiście też wiąże, tutaj z tym, co już byśmy mówili, kanalizacja południowej sieci Bestwiny oraz Janowica, no tak obecny projekt. I tu bym prosił Pana Wójta po prostu, jaki mamy stan, jak to wygląda, i jakie mamy jakby ramy tutaj czasowe, kiedy to by mogło zacząć się dziać po prostu.
Powiem w ten sposób, naprawdę krótko, dlatego że taka jest sytuacja, że nie trzeba się tu rozwlekać. Skąd można pozyskiwać na pieniądze na kanalizację, to już powiedziałem, jakie są możliwości. Wojewódzki Fundusz, inaczej, środki własne, co raczej odpada, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ewentualnie, jeżeli by w ramach tego programowania 2021-2027 ruszyły środki z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tam też były dedykowane te środki dotychczas. No i oczywiście środki inwestycyjne rządowe Polski Ład, gdzie to finansowanie prawdopodobnie byłoby najbardziej korzystne pod kątem pieniędzy pozyskanych co do pieniędzy z tak zwanego wkładu własnego. Więc to są te rzeczy i to jest niezmienne. Natomiast jeżeli chodzi o proces dokumentacyjny w naszej gminie, mamy to podzielone, tak de facto była, ten cały projekt jako jeden był podzielony przy składaniu na 3 etapy do starostwa, czy trzyetapowo. Jeżeli chodzi o Bestwinę, to na 2 etapy już mamy pozwolenie na budowę nieprawomocne. Kiedy ono się uprawomocni, no trudno powiedzieć, dlatego że tam każdy z mieszkańców jest stroną. Jeżeli nie będzie odwołań, nie będzie jakichś tam wniosków o nie wiem, zmianę przebiegu i tak dalej, no to pójdzie to szybko. Jeżeli zakładam, że pójdzie szybko. Według tego, co dzisiaj pan kierownik rozmawiał w starostwie powiatowym z panią naczelnik, jeżeli chodzi o Janowice, w tym miesiącu również to pozwolenie się powinno pojawić. Więc tak, jeszcze raz powtórzę, zakładam, że nie będzie odwołań, nie będzie, a wszystkie, czy większość przebiegów, bo sobie nie wyobrażam inaczej, tras była z mieszkańcami uzgadniana, więc w tym roku powinniśmy mieć dokumentację. Jak będziemy mieli dokumentację, to na pewno trzeba będzie z prezesem, z pracownikami merytorycznymi siąść. Nie, niezależnie już, no bo też ciężko mi powiedzieć, który, być może, że te Janowice, które najpóźniej, że tak powiem, będą miały to pozwolenie nieprawomocne, będą miały, bo tak trzeba, można założyć, będą miały go uprawomocnione szybciej niż Bestwina, która miała pierwsze złożone, no bo tam się ktoś odwoła i się procedura przeciągnie, ale mówię, tego nie zakładam. No i na pewno siądziemy, żeby już w tym momencie no, również z Akwą, bo te ścieki w znacznej większości pójdą do przepompowni przy ulicy Sejmowej w Komorowicach.
Też się to wiąże z ich inwestycją.
Dokładnie tak, natomiast no, jesteśmy dogadani z nimi w ten sposób, że no i słusznie, że jeżeli będziemy mieli dokumenty, no to w tym momencie przyjdźcie do nas z dokumentami, a jeżeli ich nie będziecie mieli, no to na razie nam nie zawracajcie głowy. No, natomiast jesteśmy już na finalnym odcinku uzyskiwania pozwolenia.
A jeżeli chodzi o te inwestycje po stronie Akwy, co pan wspomniał, to jaki jest stan tego?
Oni cały czas wykonują swoje, bo oni to mają do własnych potrzeb też. Bo ta cała historia, że tak powiem, ich, czyli tej strefy ekonomicznej, jak oni ją tam nazywają w Bielsku, ona zmusiła ich do wymiany przepompowni, która nie miała jakby jakiejś dużej zlewni, ale w tej chwili pojawia się tak duża zlewnia, że ich zmusiła do wykonania powiększenia tej przepompowni. I przy okazji my możemy z niej skorzystać, no bo my przerzucimy do tej przepompowni nasze ścieki. I wtedy z tej przepompowni przy ulicy Sejmowej, jak pan wójt wspomniał, przejdą ścieki do oczyszczalni przy ulicy Wyslickiej. My też proces inwestycyjny, powiedzmy, też nie będzie z dnia na dzień, efekt ekologiczny, go nie osiągniemy za rok, ani podejrzewam gdzieś w granicach 2 lat, gdybyśmy jakiś odcinek wyznaczyli, to odcinek wyznaczymy na pewno najbliżej ujścia, nie powiedzmy gdzieś tam w Bestwinie przy ulicy Krakowskiej, no bo to byłoby bez sensu, nie, no bo dokąd byśmy tych ścieków nie mogli puścić. Więc cały sposób jakby wyznaczania zakresu do realizacji będzie od ulicy, nie od ulicy, tylko od Sosny, nie? I od ulicy Bestwińskiej, dobrze.
Aczkolwiek moje zdanie jest takie, że równolegle należy wykonywać przepompownie czy zlewnie przy czworaku.
Przy czworaku, która będzie główną przepompownią do wszystkiego.
Dokładnie tak.
Nawet gdyby taka historia zaistniała, że ścieki z Kaniowa nie byłyby możliwe do oczyszczenia, to jest taka możliwość, że odwrotnie by te ścieki przyszły do Bestwiny i z Bestwiny przepompowane zostałyby do
Komorowic.
Bo zamiana, powiedzmy, stworzenie przepompowni, bo mamy taki układ w tej chwili, że z Bestwiny ścieki do Kaniowa idą taką średnicą, gdzie bylibyśmy w stanie całej Kaniu przepompować. Tak to jest zaplanowane wszystko.
300.
Tak. Nie, 300. Tam jest 225.
No ale tu jest 300.
Mówimy o ściekach.
Tak.
Tak. Tak, jest refleksyjny. No, Odpłoczna to jest z innego materiału.
Tak.
I od Beka jest w tej chwili druga przepompownia, która przerzuca do przepompowni, przy której pan wójt wspomniał, to jest strategiczna przepompownia, która by przerzucała do Sosny.
Pan przewodniczący, Sosny, proszę.
To, w związku z tym, że będziemy coraz częściej przez mieszkańców pytani o te sprawy, bo jak się pojawi informacja, że tam zezwolenie na budowę i tak dalej, więc proszę uporządkowanie, bo tutaj pan prezes mówi, że konkretne ścieki będą prawdopodobnie w pierwszej fazie odbierane z domów gdzieś tam na Podlesiu czy na granicy z Komorowicami. Teraz się pojawił wątek tej oczyszczalni, nie oczyszczalni, tylko stacji pompy, to rurociągu ciśnieniowego później, który z tej zlewni musiałby pójść aż do Sosny, tam żeby mieć uzyskać grawitacyjny spadek.
Tak, to jest zaprojektowane.
Czyli to będą jak gdyby dwie równoległe inwestycje w tym?
Nie, ja uważam, prezesie, żeby powiedzieć zupełnie prosto. Ja uważam, że w zależności ile będziemy mieli pieniędzy. Bo ja byłbym zwolennikiem, ale to przecież nie ja będę jednoosobowo decydował, tylko myślę, że siądziemy na komisji. Ja byłbym zwolennikiem, bo prezes mówi o najpierw zrzucie grawitacyjnym. Mówię, osobiście moje zdanie Kobeniowskiego jest takie, że ja bym się skupił najpierw na przepompowni tutaj, przy czworaku. Żeby wstrzymać się nawet ze zrzucaniem ścieków z okolicy no, Sosny, tak to nazwijmy, ulicy Kwiatowej i tak dalej, tylko żeby skupić się bardziej na tym. Natomiast jeżeli będą pieniądze na jedno i drugie, no to w tym momencie możemy to równolegle. Ale tak jak powiedziałem, jak będziemy mieli dokumentację, będziemy mieli finansowanie, to pewnie na tej sali będziemy podejmowali tą decyzję.
Znaczy ja nie powiedziałem, że tak do Sabinie, tylko że teraz tak. Jeżeli faktycznie, bo my musimy zrobić etap tej przepompowni, żeby cokolwiek włączyć, jakąkolwiek pośrednią przepompownię, to ona musi, ta przepompownia, przepompowywać ten ściek do Sosny. I teraz my musimy tak to zaplanować, że na przykład przez posesję pana X czy pana Y nie będziemy robić tylko tłocznego, bo raz przyjedziemy w miesiącu styczniu robić tłoczne, a za następny rok przyjedziemy grawitacyjnego. Tylko równocześnie to trzeba robić. Czyli mamy, nie wiem ile to jest, 21 zlewni?
No nie powiem teraz.
21 zlewni jest. To nie mówię teraz o Janowice, mówię tylko o samej Westwinie. Czyli powiedzmy, że wszystkie zlewnie schodzą do ulicy Krakowskiej, czyli przy Czworakach, i to musi być prowadzone ulicą Gwiazdą i ulicą Zieloną. To wszystko będzie równocześnie musiało być robione. Ale w jakim zakresie, to będą wyznaczać pieniądze. Bo tak najprostszym jakby rozwiązaniem jest równolegle robić te dwie rzeczy, żeby nikomu nie wchodzić w działkę dwa razy, nie? No bo ktoś nas, że tak powiem, no nie puści na kolejny raz.
Proszę.
Jak
się to teraz bierze, że ten projekt jest tak docelowo podzielony na kolejne etapy, to
Nie.
A drugie...
On jest jeden. Tak. On ma, że tak powiem, zakres rzeczowy określony dla struktury naszej gminy.
Czyli żeby w ogóle to próbować się dostać jakoś na samym, musimy to podzielić na etapy, ponieważ rzucimy na 200 milionów, nie dostaniemy.
No nie, najprawdopodobniej nie dostaniemy. No,
ale może
będziemy z opcji.
Ale i tak nie do zrobienia trzeba by było podzielić na etapy, bo jedna firma nie jest w stanie wykonać całej tej
jest. Tak, bo jeżeli zadanie się określi w rzeczowe w istotnych warunkach zamówienia, to przecież powstają konsorcja potężne, które realizują. Tory kolejowe robi jedna firma w całości, a tam jest 48 firm.
W Bestwince też robiła jedna firma, która składała się z trzech konsorcjantów.
No.
Wszystko można robić.
No tak, tylko że jeżeli jest zadanie powyżej kwoty obligującej przetarg, jakiekolwiek, jedna ulica, jedna przepompownia i tak dalej, my musimy na każdy odrębny przetarg robić. Dokładnie tak.
Się dopasowują do tego. A czy on tu będzie, to mieliśmy przykład z samoczyszczalni też, bo IMEX też miał konsorcjum. Myśmy byli też w przetargu, żeśmy występowali tak samo, w konsorcjum.
Czy też jeszcze chciałby zadać w tej sprawie pytanie? Pan Łukasz Kuszyk, proszę.
W sprawie kanalizacji, ale muszę zabrzmieć, człowiek z Kaniowa.
No a to zawsze pan tak.
Powiem prosto, no dla ogólny temat kanalizacji, bestii i tak dalej, na jednej bestii mamy całą zrobioną, to zostaje nam Kamil, który jest w części skanalizowany, posiada poszukanie ścieków dla całej gminy, ale jednak mieszkańców lat nie mogło się doprosić choćby małych ruchów w działalności kanalizacyjnej. No mają szczęście ci, którzy na przykład tak jak ja przy Tarkowickiej, przy Polaków, troszeczkę przy Grobie, Centrum Kaniowa, bo tamte nitki dochodzą. Ale na przykład już chyba na skrzyżowaniu Grobli w ulicy Głębokiej, gdzie jest któraś działki, są nowe domy, tej kanalizacji nie ma. Więc no, sprzedajemy działki, ta kanalizacja jest kawałek dalej. No, początek tej Grobli, ta kanalizacja istnieje. No, myślę, że to nie były jakieś ogromne, szczone w milionach, dziesiątkach milionowych koszty, aby takie krótkie odcinki w tych miejscach wykonywać. No, że uwalniamy działki, dajmy mieszkańcom ofertę, budujcie się szule w tym Trójkącie, na końskiej batalionówki Grobli. Jest działek uwalniania teraz bardzo dużo i bardzo dużo się buduje i projektuje. No, Marcin, wiesz, bo robiłeś tam też drogi. No, a tam no, jeden problem to jest kanalizacja, a drugi problem to jest odprowadzanie wód. No i czy jednak w tym momencie nie poplanować jakichś naprawdę króciutkich odcinków, bo nie wiem, dojechać do tych nowych domów, na przykład tam na tym głębokim, tam ich podłączyć i stopniowo to zagęszczać. Krok po kroku, nie wiem, każdy z jakichś ogromnych kwot, ale jednak stopniowo to robić.
Ja proszę się jeżeli można.
Bo tam też należy.
Jeżeli można, ale ci ludzie tego nie chcą. Bo mieli taką możliwość na etapie budowania się i wszyscy stwierdzili jednoznacznie, że chcą przydomówki. Bo się im po prostu to bardziej według nich opłacało. Technicznie tam jest możliwość doprowadzenia kanalizacji, bo do łabędzieśmy dochodzili, w łabędzieśmy wchodzili od Dankowickiej, przecież tam w kierunku, no nie chcę tutaj nazwiskami mówić, była, natomiast technicznie, wysokościowo i tak dalej, tam jest możliwość, natomiast na etapie jakichś tam nawet dyskusji takich prywatnych, woleli sobie zaprojektować przydomowe oczyszczalnie ścieków. A w tym momencie, jeżeli nawet podciągniemy tam nitkę kanalizacyjną, no to nikt z nich się, mając i zainwestując w przydomówkę, nie przepnie nam do kanalizacji sanitarnej. Więc
nie mają problemu z odprowadzaniem wody.
Więc myślę, że jeżeli chodzi o Kaniów, to dla mnie przynajmniej osobiście, ja bym się w pierwszej kolejności skupił w rejonie, na rejonie Ochmanowca. Bo tam ta zabudowa też jest, ta zabudowa wzdłuż ulicy Ludowej, Krzywolaków i tak dalej, ona jest, to już nie jest pierwsza, druga, trzecia, a nawet nawet
już. W ogóle dostałem fachowcą, tylko jest kwestia samego podejścia, że no. Mamy tę kwestię różnie rozpuszczoną, nie będzie nakładem kosztów, można kolejne domy przemoszać co roku, prawda? Niewielkim stosunku do tego, co mamy tutaj zaplanowane.
Niewielkim stosunku.
Kaniowie wchodzą w grę przepompownie, tylko i wyłącznie. Tam tak. Z grawitacji nie jest.
No to wiadomo, no taki mamy.
Więc jakikolwiek, ja też jestem zdania, że jeżeli bym miał głosować, to które miejsce pierwsze, to bym też bym dał na noc. Właśnie. Pierwsza osoba.
No to znaczy, wzdłuż Ludowej.
Głębokie faktycznie żwir przyjmuje wszystko. Tak? Tam nie ma problemów z wodami deszczowymi. Mają wszyscy zbiorniki bezodpływowe, bo to są nowe domy, więc oni je pobudowali. Jak będzie to działało dalej, to trudno powiedzieć, bo wiemy jak to funkcjonuje, ale nie oskarżajmy nikogo, jak nie wiemy co będzie. W każdym bądź razie realizacja taka, to co pan wójt powiedział, w pierwszej kolejności miała być. Ona też, to nie, że tak, to nie są duże pieniądze, to też są duże pieniądze, zostaną przepompownie, gdzieś to też trzeba przepuścić do innej przepompowni, znowu trzeba innym przepompownie powiedzieć, żeby ona to przyjęła. Więc mamy, plus mamy na opanowcu jeden, bo mamy ze starej oczyszczalni 225 urodzin włącznie, możemy się do niego wpinać, gdzie chcemy. I to jest bardzo duża inwestycja, którą też dziękuję tutaj urzędowi, że wtedy żeśmy mogli coś takiego za wielko zrobić, bo to przecież urząd ten, dał pieniądze wziąć, nie?
Jedynie 2,5 miliona wtedy.
No. I też był pomysł, że powiem wam szczerze, że zrealizowaliśmy go w ciągu 3 miesięcy z projektem. I to jest załatwiony problem, który go bez nie ma.
Natomiast ja jeszcze odpowiem jedną rzecz, bo tu mówimy o Grobli Borowej, o jakichś tamtych rejonach, natomiast wszystkie te, powiedziałbym już, trzecie, czwarte, piąte linie zabudowy wzdłuż, równolegle, bo to już nie wzdłuż, równolegle do ulicy Dankowickiej w kierunku ulicy Stawowej, oni mają warunki techniczne do przyłączenia, my im tam nie musimy nic robić. Oni się mogą... Więc na nowo, że tak powiem, nowi mieszkańcy kalkulują, co im się bardziej opłaca, czy sfinansować przyłącze kanalizacyjne, czy wybudować właśnie bezodpływowy zbiornik, tudzież przydomówkę.
Mamy przykład jeszcze krótko, bo pan Wójcik się orientuje w tej części. Mamy ulicę z Niesarnem, tylko tą drugą.
Rogową.
No. Te domki wszystkie, one mają przepompownię, każda przepompownię, każda rzuca do tej sieci, która idzie do tego. Więc to też nie jest jakiś... Ta przepompownia to jest prawdopodobnie tańsze rozwiązanie na dzień dzisiejszy niż grawitacyjne podłączenie się z ulicy Stawowej. Nie? Bo przecież założenie na ulicy Dębowej, dwa domy postawy, obecnie jest przepompownia. Czyli w tej studni, którą on i tak ma, nie? Montuje pompę. Są groszowe, powiedzmy, zużycie energii, no bo ona się włączy na ulicy, Bestinka, Braci Ludów. Też powstały trzy domy teraz, wszystkie trzy domy z przepompowania. I to nie jest, pan mówi rację, Kaniuk ma prawo, dostanie od nas takie warunki, tylko mieszkańcy, którzy tam się budują, muszą to zrealizować. A nie bezodpływowy, na przykład ich wychodzi go tyle, ile zużyje, to wywiezie. Nie? Bo tak naprawdę powinno być, nie? Czyli zużyje wody 20 kubików na miesiąc, to 20 wywiezie. To 20 kubików to są 5 działy, nie? No. Ciekawe, czy on 5 działy wywiezie z domu.
A panie prezesie, a jak wygląda sytuacja, bo na gminie zobaczymy, że nie starej kanalizacji, czy tej betonowej, która tam... To już pamiętam?
Ja najważniejszy temat zapomniałem.
Tej nieszczelnej kanalizacji.
Najważniejszy temat. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o to jest kopalnia.
No właśnie.
Mam go tylko napisane hasłowo, a nie przygotowane w sensie... Nie, no. Kopalnia mam. Słuchajcie państwo. Odcinek między panem Leczko a starą przepompownią, starą oczyszczają, czyli przepompownią, jest w odwrotnym kierunku. Odcinek od strażnicy, czyli od pana Janika, w stronę Mirowskiej mówię, w stronę państwa Sikorów, no tam gdzie mieszka pani, no jak jest, Słoneczna, no. Skrzyżowanie na Słoneczną, jest w odwrotnym kierunku. I teraz chwała, że tak powiem, panu Bogu, że nie ma ulew, bo gdyby były ulewy, no to te wszystkie ulice są zabrane ściekiem. Myśmy zgłosili, tak, że tak powiem, procedury, używamy tego słowa procedury, tu dzisiaj jeszcze bardziej lubię, wskazują, zgłosiliśmy szkodę na kopalni, wszelkiego rodzaju pomiary zostały zrobione, nawet doszło do wyboru wykonawcy, doszło do wyliczenia wartości i w momencie, kiedy wykonawca się dowiedział, że płatnikiem jest kopalnia, natychmiast się odwrócił i wsiadł do samochodu. Ja nie mogę się doprosić jakiejkolwiek reakcji. Umawiają się, że będą z nami, że nas poinformują o spotkaniu. Praktycznie od pół roku trwa niemożliwość załatwienia sprawy. Jak się pojawi jakikolwiek większy deszcz, który się tam od czasu do czasu pojawia, to te dwa rejony zaczną być wypływać ścieki kanalizacji. My przy tej ilości ścieków sobie radzimy, dlatego że bierzemy, powiedzmy, firmę pana Papi, który ma sprzęt do tego i czyścimy to co jakiś czas, więc przepływ, powiedzmy odwrotny, ale na tyle, że przepłynie, ale żeby nie było jakichś złomów i zatorów, no to je czyścimy i kamerujemy za każdym razem. Ale pomyślmy koszty, które z jakiej racji, nie? Nikt z kopalni nie jest zainteresowany wydaniem, zwłaszcza mówię teraz o tej wyższej, że tak powiem, że tam części zarządu, nie jest zainteresowany wydawaniem jakichkolwiek pieniędzy na gminę Bestwina. Więc tutaj nie wiem, ale to może się źle skończyć. Ja nie wiem, jak tu pan wójt pisze pisma kolejne, że tak powiem, ponaglające i też to stoi w miejscu. Bo zgłaszam to panu wójtowi i piszę takie pisma do kopalni i też to stoi w miejscu, więc no nie wiem na jakim poziomie trzeba rozmawiać, żeby
no, z tego czasu tutaj już wspominam o pan
mówił. To stoi w miejscu, tak.
Ten temat. Pan wójt z kolei też wspominał nie tak dawno, nie wiem, na sesji na komisji gdzieś to było na temat właśnie współpracy, a właściwie jej braku.
Jej braku, dokładnie tak.
No, nie wiem, no jeżeli pisma nie dają rezultatu, nie wiem, może jest jakaś inna droga, nie wiem, sądowa, aczkolwiek podejrzewam, że za chwilę się może skończyć tak, nie wiem, jakie jest współpraca dla tej kopalni i czy ona jeszcze będzie funkcjonowała, czy za chwilę nie będzie, może pan powiedzieć, czy więcej, więc trudno później będzie egzekwować od kogoś, czy od czegoś, czego już po prostu nie ma.
Ja od razu wyjaśnię, 3 tygodnie temu bodajże był tak zwany zespół roboczy, bo kopalnia jakakolwiek musi raz na kwartał co najmniej spotkać się z samorządami, z przedsiębiorstwami, z którymi kooperuje. Na tym zespole roboczym byli przedstawiciele Głównego Urzędu Górniczego i ten temat został przez nas również wyartykułowany. No, ten, no nie chcę powiedzieć zwierzchnik, bo to nie jest taka nomenklatura, ale powiedziałbym instytucja, która w jakiś tam sposób pod względem techniczno-logistycznym nadzoruje kopalnię, no zobligowała w ustach prezesa GIW-u dość, że tak powiem, szorstkich w kierunku prezesa tutaj, czy zarządu kopalni, że mają się do tego ustosunkować, no i ale przede wszystkim zacząć wykonywać. Bo to, co mówimy tutaj o dwóch tematach, o temacie upalnictwa mleczków, gdzie tam to zostało skosztorysowane, myśmy jako gmina nawet przejęli na siebie to, żeby i kopalnia o tym wie, bo zostali poinformowani, oni mają 90-dniowe terminy płatności, więc tak jak prezes powiedział, no żadna firma się, czy mało która firma się w dzisiejszych czasach chce podjąć tak długiego czasu, żeby na zasadzie porozumienia pomiędzy kopalnią, naszym samorządem, a firmą wykonującą, że my zlecimy firmie, oczywiście po podpisaniu porozumienia i my jako gmina poczekamy 90 dni na te pieniądze, no mamy inną możliwość płynną finansową, natomiast do dzisiaj nie ma żadnego odezwu ze strony kopalni. Przykro to mówić, ja dzisiaj rozmawiałem, akurat nie wiedząc nawet, że ten temat będzie tutaj poruszany, dzisiaj rozmawiałem z jednym z dyrektorów z kopalni, który powiedział mi wprost, no mam ręce związane. Przy poprzednich zarządach było różnie. Było lepiej, było gorzej, natomiast była rozmowa, no z całym szacunkiem, ja nie muszę się spotykać z prezesem, bo mi to jest do szczęścia niepotrzebne, mam co robić, no ale wypadałoby, żeby wójta jednej, drugiej, trzeciej gminy, czy Zawisły, panią wójt z Goczałkowic i tak dalej, no w jakiś tam sposób raz na pół roku przynajmniej zaprosił, czy ewentualnie przyjechał, no bo jest to największe przedsiębiorstwo działające w naszym regionie i po prostu nie ma żadnego dialogu w tym momencie.
Czy w związku z tym nie można by było jakby ten nacisk na kopalnię robić przez ten główny inspektorat?
To znaczy myśmy dzisiaj rozmawiali z panem prezesem, no i jutro takie pismo, może nie jeszcze w najostrzejszym tonie, ale bardziej takie przypominające się do wiadomości Głównego Urzędu Górniczego będzie skierowane.
Bo jeżeli główny inspektorat...
Tak, oni mają...
Główny inspektorat górniczy, no sam stwierdził, że oni powinni pewne rzeczy wykonywać, a oni tego nie wykonują, no więc no jednak jakieś tam przełożenie mają zapewne.
No oczywiście, no kwestie dokumentacji, koncesji, uzyskiwania pozwoleń,
myślę,
więc...
Na tym etapie, no to jedyne co możecie właśnie robić, to pisać
Tym bardziej, że to nie...
Muszą wyczuć po prostu jakąś presję skądinąd, tak.
żeby zaczęli działać, bo inaczej...
Tym bardziej, że nie mówimy tutaj o relatywnie nie wiadomo jakich pieniądzach, bo przecież w latach poprzednich szkody górnicze, które oni usuwali chociażby na budynkach użyteczności publicznej, no myślę tutaj o domu gromadzkim, o szkole, o strażnicy, o budynku klubu sportowego, no to szły naprawdę... o hali sportowej szły naprawdę w setki tysięcy i nie było najmniejszego problemu. Natomiast tutaj mamy wyliczoną kwestię przy batalionu chłopskich, to jest w okolicach 130 tysięcy. Przy Mirowskiej na pewno nie będzie tyle.
Nie będzie tyle,
bo to jest krótszy odcinek, więc mówimy o stosunkowo mniejszych pieniądzach niż dotychczas.
Brakiem migracji powinny być przerzucone na nich. To powinny tam po prostu wyliczyć, oni to powinni zapłacić.
Tak, tylko że my ten proces jakby zgłaszania tu nawet na drukach NIK mamy te wnioski o naprawę szkody, nie? Więc to nie jesteśmy w stanie, bo nie jest jakby etap zakończony, żebyśmy ich obciążali tym, no bo to tak jakby w powietrzu jakby zadziałał. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to myślę, że my jesteśmy w stanie, bo my mamy poniesione koszty, powiedzmy, kamerowania czy no, czyszczenia.
Przepychania tego.
Mamy koszty pokryte fakturami, bo robi to firma zewnętrzna, nie? No, bo nie jesteśmy w stanie aż takich samodzielnie zrobić nata. I myślę, że do tego też dojdzie, nie? Do tego rozwiązania tych problemów. Znaczy po rozwiązaniu tych problemów dojdzie do tego zwrotu kosztów.
Myślę, że mimo wszystko jakiegoś czasu w rękawie może mamy, bo z tego co się orientuję, kopalnia Silesia przymierza się do eksploatacji nowego złoża Dankowice, na które jeszcze prawdopodobnie nie ma koncesji. I generalnie jak ta współpraca tak wygląda, jak wygląda, można nadmienić, że nie wiem, nadmienić, czy Wyższy Urząd Górniczy, czy my, że po prostu będziemy starać się, jeżeli oni nie nawiążą z nami współpracy, jak ta współpraca ma tak wyglądać, nie będziemy się starać, żeby tej koncesji nie dostali, no bo
nie jest to w naszym interesie.
Bo nie jest to w naszym interesie, skoro oni, że tak powiem, będą mieć pieniądze z eksploatacji, a my będziemy mieć tylko szkody, nie? Także może jakoś ich tam trochę postarszyć, że będziemy protestować i starać się o to, żeby ta koncesja nie została przedłużona na tyle.
Uważam, że to jeszcze mimo wszystko nie ten etap. Dlatego, że to, co się dzieje teraz, to trzeba załatwić, no nie chcę powiedzieć tu i teraz od ręki, ale w najbliższym czasie. Natomiast koncesji nie mają, czy się o nią będą starać, czy to będzie za pół roku, czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa lata. Ja też gdzieś tam mam taką wiedzę około dwóch lat, no to już może być dużo za późno, więc na tym etapie bym od razu zadziałał, jeżeli chodzi o poinformowanie tych urzędów wyższych.
Tym bardziej, że czeka nas jeszcze strona boiska sportowego, czyli Kastro od Kościoła. Ona dobrze, że jest, powiedzmy, na dzień dzisiejszy taka sytuacja, że ona jest głęboka i ma dosyć duże średnice, więc ta, powiedzmy, pojemność jest dosyć spora. Nie mierzyliśmy tych odcinków jeszcze, jeżeli chodzi o wysokościowe pomiary, czyli powiedzmy to zatrudnienie grawitacji. Ale już mamy wyniki pomiarów geodezyjnych, bo budują się tam domy. I teraz dom wybudowany 3 lata temu przesunął się do tego roku, przesunął się o 40 cm. Jeżeli się... Tak, nie w dół, w lewo, bo idzie ściana, tak. No, rozdano z tyłu. Powiedzmy tylko historia opowiedziana, ale ja mam wyniki pomiaru geodezyjnego. Czyli, bo żeśmy akurat robili pomiar geodezyjny powykonawczy dla przyłącza wodociągowego. Więc jeżeli budynek w ciągu 3 lat przeniósł się o 48 cm w lewo, to wyobraźmy sobie, ile ta kanalizacja się zacznie wciągać, nie? I to nas czeka.
Tak, możesz powiedzieć. tyle mamy korzyści z kopalni, bo woda eksploatacja na całym dobycie węgla w skali budżetu gminy jest niczym. Mówimy, że warto 100-200 tysięcy złotych, a potem zostaje sprawa, co z problemem z kanalizacją, z instalacjami, z budynkami, z drogami, z tym wszystkim, z chodnikami, z drogami za 10 milionów złotych.
Mieszkańcy.
Zastanawiam się, nie wiecie, że mamy jakiekolwiek jeszcze wydobycie podkaniowe, czy na terenie gminy, które może być objęte nową koncesją, to trzeba po prostu zablokować. Bo to już nie jest firma, która ma się robić, bo to jest prywatna spółka giełdowa, firma Gumek, która mówiąc brzydko, ma mieszkańców i urzędy gmin w nosie, proszę nie powiedzieć w dupie. Bo zyski mają planowane obecnie bardzo duże. Mają kontrakt na sprzedaż węgla do Stanów i tak dalej, na dziesiątki milionów złotych na kolejne lata. I się tym chwalą wprost, podbijając sobie cenę swoich akcji, żeby na tym nieźle zarobić. I po prostu trzeba się bez względu działać bez sentymentów, bo tam też odsetek pracowników naszych, gminnych, to już nie jest tam, że zapraszam 300 ludzi z naszej gminy, to są teraz, no, na ludzie na pływowi, dokładnie. I nie ma tej, no po prostu nie ma, chyba co to mają sentymenty, bo to nie ma naszych miejsc pracy, naszych, tam nie ma nic z naszych podatków.
Tak, a my jeszcze nie wiemy, że nie zrobimy, nie robimy nowej kanalizacji, to stary czarny. Za nasze pieniądze.
Zgadza się.
Pan Wójt?
Nie, ja.
W tej sprawie jeszcze ktoś chciał. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz tylko się zapytać odnośnie wodociągu i wymiany, która kiedyś tam nastąpi. Czy to by obejmowało, poza oczywiście tymi głównymi magistralami czy pomniejszymi, również przyłącza, automatycznie przyłącza do domu by były wymieniane, tak by się odbywało? Że ja no,
początku...
czy to musi ponieść mieszkanie?
Od początku realizacji wszystkich wymian, które były w całej gminie, wykonywane to jest wraz z przyłączeniem. 100% aż do zakończenia. Dlatego, że to było bez sensu. Bo raz, że mieszkaniec już to wykonał za własne pieniądze, więc chciałby to drugi raz wykonać. A dwa, to już jest powiedzmy tak na marginesie, a dwa, no to tu naprawimy mu w ogrodzie główną sieć, a tu będziemy jeździć do tej obok i te dziury naprawiać.
Do tych ostatnich 5 metrów.
Czyli tak. Czyli działamy od początku. Czyli wszystkie wodociągi, które są wymienione, w zakresie jest wymiana. Działa to troszeczkę inaczej niż kanalizacja oczywiście, bo tu jest wymiana, bo tak jak Pan Wójt wspomniał, my jesteśmy w tej sytuacji, że my mamy prawie 100% z wodociągu. My nie mamy miejsca, gdzie nie ma wodociągu.
Dziękuję. Punkt czwarty to sprawy bieżące, czy w tej punkcie ktoś chciał zadać wprost, zapytać się,
przepraszam, to się świeci.
Pan Wójt, proszę.
Tak, tylko informacyjnie w imieniu pana przewodniczącego swoim zapraszam na 11 listopada, czyli święto odzyskania niepodległości, msza w kościele w Bestwinie o godzinie 11, później
o której?
O 9.
Powiedział wójt 11.
Oj, to przepraszam. Przepraszam. Dobrze, więc koryguję dużymi literami o 9:00 i później nie będzie przemarszu tutaj pod pomnik, pod gminę, tylko przejdziemy kawałek pod budynek muzeum, gdzie będzie symboliczne odsłonięcie dwóch tablic i zwyczajowo, kto będzie miał ochotę w Izbie Regionalnej, może usiąść później na ciasteczko, kawa, herbata, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Komisja jest planowana, to też przepraszam, że w imieniu pana przewodniczącego, 15 listopada, czyli w poniedziałek, a sesja 22 listopada. Tu mam prośbę taką, żebyście się państwo nie zrzymali jakoś mocno materiały na komisję, bo wiadomo, że na sesję muszą iść z tygodniowym wyprzedzeniem. Na komisję materiały mogą przyjść 10 albo wręcz nawet 12 rano w piątek.
Dałoby się to połączyć z dyskusją już na temat budżetu na przyszły rok. Bo to są
dwie możliwości.
Słuchajcie Państwo, ja nie chcę teraz deklarować, no ale i tak do tego czasu będziemy musieli mieć budżet, przygotowany do złożenia, więc jeżeli to będzie technicznie możliwe, czyli on będzie, powiedziałbym, w 100% wersji elektronicznej, no to ja poproszę też, żeby przesyłając materiały na sesję, czy przepraszam, na komisję, żeby też elektronicznie, ale mówię, nie chcę tutaj obiecać, że on będzie na ówczas już w elektronicznej wersji.
Thank you.